Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje dzisiejszą audycję. I witam naszego gościa. Jest nim brat dr Piotr Kwiatek, zakonnik krakowskiej prowincji braci mniejszych kapucynów, psycholog, psychoterapeuta, rekolekcjonista i wykładowca. Serdecznie witam.
Pokój, dobro. Bardzo serdecznie wszystkich witam radiosłuchaczy i pana Lecha.
Już po raz drugi, a może dopiero po raz drugi, no bo myślę, że brat będzie częstszym naszym gościem, bo bardzo ciekawe tematy porusza, było wdzięczności, a dzisiaj będzie o sztuce życia bez narzekania. No, to będzie dopiero problem, bo my jako Polacy to właściwie jak nie wiemy o czym mówić, to narzekamy. To jest z automatu mamy, że tak powiem. No i to możemy ciągnąć, możemy długo narzekać, że ciężko się oderwać od takiego rozmówcy, bo jeszcze na to trzeba ponarzekać. No, w rezultacie człowiek się robi coraz bardziej sfrustrowany i jakoś zniesmaczony, no bo w sumie jednak świat jest piękny. Pan Bóg dał go nam we władanie. No co my z nim robimy? No to widzimy, co robimy. Widzimy naokoło, szczególnie teraz w Polsce. Ale to nie jest tak, że Pan Bóg się od nas odwrócił. To myśmy się od Boga odwrócili, stąd właśnie te wszystkie problemy. Wdzięczność, przede wszystkim wdzięczność. No ale jesteśmy zalewani tym narzekaniem. Chcemy czy nie chcemy? Wszędzie. I w domu, i na ulicy, i w miejscu pracy. I po prostu na tym nie można poprzestać. Nie można pokiwać głową i się rozejść, powiedzmy, no cóż, no tak już jest to źle, to coraz gorzej. Źle było, źle będzie w całej Polsce i wszędzie i tak dalej. Były takie piosenki za komuny. No ale w tej chwili no to też. Jak już mówiłem, brat dr Piotr Kwiatek będzie dzisiaj właśnie prowadził ten temat. Sztuka życia bez narzekania. Prosimy bardzo.
No właśnie, czy można w tych czasach, w których aktualnie żyjemy, przeżywamy różnego rodzaju trudności, napięcia, frustracje, można powiedzieć, że bardzo szeroko do nas przez media napływają różne wiadomości, czy można nie narzekać, nie? Czy jest to w ogóle możliwe? I myślę sobie, że bardzo ważne jest w naszej audycji, abyśmy rozróżnili, czym jest konstruktywne wyrażanie niezadowolenia, które jak najbardziej trzeba się go uczyć, a czym jest malkontentstwo, niezadowolenie, które rzeczywiście może dominować bardzo mocno nasze życie, nasze relacje, nasz wymiar nawet duchowy właśnie. Nie tylko lubujemy się czasem w tym narzekaniu, ale można powiedzieć, że tworzymy chór narzekania i bardzo łatwo uruchamiamy się w kontekście tego, jeśli spotykamy się z frustracją. Więc pytanie na przykład jest też ważne, jak sobie radzić z naszą własną frustracją, niezadowoleniem, ale też jak żyć z kimś, kto na przykład obok nas nieustannie wyraża frustrację, skupiony jest na czarnowidztwie, widzi tylko rzeczy negatywne, nie jest w stanie docenić żadnego dobra. Profesor Bogdan Wojciszke w kiedyś takim wywiadzie w książce Homo nie całkiem sapiens powiedział, że mamy za sobą najbardziej udane ćwierćwiecze od dobrych 300 lat, ale większość Polaków przez tych 25 lat uważało, że sprawy idą w złym kierunku. No i właśnie powoli będziemy właśnie dotykać tego, że te narzekanie to jest pewnego rodzaju forma narracji, w którą wchodzimy, przez którą staramy się patrzeć na świat i niekiedy zupełnie właśnie nie doceniamy realnych zmian rzeczywistości pozytywnej w naszym życiu. I to, co miałem jakąś okazję być tutaj ostatnio i mówić na temat wdzięczności, to już możemy tu podkreślić, że właśnie receptą na narzekanie, jedną z lepszych recept, to jest praktykowanie wdzięczności. I żeby powiązać te dwa tematy, to bym powiedział, powiedział, że wdzięczność, można powiedzieć, jakościowo porównać metaforycznie, to jest jazda samochodem i używanie biegów. Te biegi dostosowujemy do prędkości, do zakrętów, do warunków drogi. A narzekanie to jest taki zaciągnięty hamulec. I ten zaciągnięty hamulec czasem jest potrzebny w sytuacjach nagłych czy wyjątkowych. Natomiast chyba źle się dzieje w życiu człowieka, kiedy jedzie cały czas na zaciśniętym hamulcu, czyli kiedy cały czas narzeka. Więc co jest jeszcze ważne, abyśmy sobie podczas tych krótkich chwil refleksji odkryli, jaka jest ciemna strona narzekania, czyli tak naprawdę dlaczego narzekanie jest toksyczne, jak bardzo ono osłabia jakość naszego życia, wpływa na jakość naszego myślenia, sposób rozwiązywania problemów, na nasze relacje społeczne, małżeńskie, rodzinne, na sposób wykonywania pracy, jak bardzo narzekanie może niszczyć motywację u osób, które słyszą ciągłe narzekanie. I też poruszę taki bardzo ważny temat, jak narzekanie dotyka wymiaru duchowego, ponieważ okazuje się, że papież Franciszek często podejmuje ten temat i mówi, że narzekanie jest chorobą duszy. I Phil Bosman, flamandzki kapłan, kiedyś powiedział takie zdanie, czasem wystarczy jedno zdanie zapamiętać i nad nim trochę posiedzieć, zastanowić się. Powiedział takie zdanie, że cienka miłość widzi wszędzie grube błędy. I powoli dotykamy też istoty, że narzekanie może być chorobą serca, chorobą miłości, czyli tam, gdzie jest brak miłości, człowiek może się koncentrować właśnie w kontekście tego, co jest jakimś brakiem. I jeśli nam się uda czasowo, to chętnie bym też podjął takiego tematu, refleksji, dlaczego trudno jest Polakom wyjść z malkontenctwa. Pierwsze jest trudno przyznać się, zobaczyć, że ten problem mnie dotyka albo problem dotyka mojej rodziny. Ale kiedy zobaczymy, że ten problem nas dotyka, to możemy zobaczyć, że pod spodem są różne potrzeby wewnętrzne, psychologiczne, intrapersonalne, ale też interpersonalne, czyli takie społeczne, czyli narzekamy, ponieważ mamy korzyści. Tylko problem jest taki, że nieproporcjonalne płacimy cenę za te narzekanie w stosunku do tych korzyści, które otrzymujemy za to narzekanie. Więc takie pytanie uzasadnione właśnie, czy można żyć właśnie bez malkontenctwa i też pytanie, co może nam pomóc, żebyśmy właśnie przeżywali życie bez malkontenctwa. To jest taki pewien zarys pewnych tematów, które pragnę tutaj przedstawić, ale na początek można zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście problem malkontenctwa w Polsce istnieje. I według badań, takiego odbioru statystycznego, jak my Polacy siebie postrzegamy, to drugą cechę po pracowitości Polacy dostrzegają u siebie malkontenctwo. Tylko problem jest taki, że widzimy to malkontenctwo bardziej u innych niż u siebie, ale no, można powiedzieć, że na podstawie tych danych jest jakiś problem. Gdyby ktoś jeszcze był nieprzekonany do tego, że temat jest ważny, aktualny i uniwersalny, to proponuję zrobić proste doświadczenie, spróbować przeżyć 21 dni ciągiem bez narzekania. Czyli wieczorem, kiedy kładziemy się spać, nawet nie musimy sprawdzać swoich myśli, ale słowa, które wypowiadamy. I zakładam się, że będzie bardzo mało ludzi, żeby nie powiedzieć, że z aktualnych słuchaczy prawie, no być może jest to misja bardzo trudna do wypełnienia, żeby przeżyć ciągiem tych 21 dni bez narzekania. Powiem, że w Ameryce, kiedy taki Will Bowen, pastor amerykański, zaproponował to swoim parafianom w tym kraju hurra optymistyczny, można powiedzieć, no to przeciętnie od 8 miesięcy do 1,5 roku zajmowało to ludziom, żeby rzeczywiście zdobyć ten ciągiem 21 dni bez narzekania. I myślę, że to jest dobre takie ćwiczenie, żeby rozpoznać i spotkać się z problemem, zobaczyć, że rzeczywiście no, jest to duży problem i ten problem mnie dotyka.
Zróbmy rachunek sumienia sobie codziennie właśnie z tego narzekania.
Myślę, że jesteśmy w okresie Wielkiego Postu i dobrze jest też trochę popatrzeć na swoje takie myśli i słowa, które wypowiadamy, ponieważ wiele szkód właśnie dzieje się w kontekście właśnie przestrzeni słowa. Słowa mogą leczyć, słowa mogą uzdrawiać, ale słowa mogą też rzeczywiście być niszczące i te słowa malkontenctwa rzeczywiście mają taki charakter, które są dewastacyjne, więc na pewno w kontekście Wielkiego Postu warto też na to zwrócić uwagę. Ja jeszcze tylko tak podzielę się takim moim doświadczeniem, jakby jak rozpoczynałem te 21 dni bez narzekania, to przyznam się, że wystartowałem z takiej pozycji świadomości, że ja no nie narzekam, przecież piszę książki na temat psychologii pozytywnej i wiary, więc jak mogę ja tam narzekać. No i niestety mój pierwszy dzień po juczni, po mszy świętej, pierwsze słowa, które wypowiedziałem do braci na refektarzu, gdzie byłem zaproszony gościnnie gdzieś tam do parafii, to pierwsze słowa były powiedziane, a u nas takiego miękkiego, razowego chleba nie ma. I zobaczyłem, że niestety to był jakiś żal, jakaś pretensja, jakaś frustracja. No i odkryłem, że ten problem rzeczywiście mnie dotyka. Wspomniany Will Bowen mówi, że jeśli chcemy naprawdę naprawić ten świat, to musimy zacząć od uleczenia ran naszej własnej duszy. I myślę, że tutaj ten temat narzekania może trochę diagnozować jakość naszego serca, w którym rzeczywiście nie chodzi o to, żebyśmy wchodzili w jakieś sztuczne postawy hurra optymizmu, ale też zastanowili się, dlaczego, jeśli zapytamy przeciętnego Jana Kowalskiego z nad Wisły, jak się pan czuje, no to zazwyczaj słyszymy takie odpowiedzi: stara bida, nic ciekawego, szkoda gadać, a co tu w ogóle, o czym tutaj mówić. Więc te odpowiedzi rzeczywiście są takie, można powiedzieć, negatywne. W końcu jak tak zastanawiałem się, ta stara bieda, to odkryłem, że ta odpowiedź stara bieda wcale nie jest taka negatywna, bo dobrze, że nie jest jakaś nowa bieda, więc niech ta stara już będzie znana bieda. Ale rzeczywiście można powiedzieć, no skąd właśnie te stałe takie skupienie na czymś negatywnym? I tutaj myślę, że to ciekawostką, którą jeszcze odkryłem w kontekście też pracy nad tą publikacją Sztuka Życia bez Narzekania, to pierwszą rzecz, którą zrobiłem, to otworzyłem słownik synonimów. No i odkryłem, że na postawę narzekania, malkontenstwa mam bardzo dużo różnych określeń i później zacząłem się zastanawiać, dlaczego. No i tak tylko wyliczę niektóre. Narzekać to znaczy biadać, gderać, ględzić, grymasić, jojczyć, kaprysić, krytykować, kwękać, krzywdować, labiedzić, lamentować, marudzić, miałczyć, mieć pretensje, psioczyć. No i jeszcze pójdźmy, jeszcze trochę wymieńmy tych kilka określeń. Narzekać to pokwękiwać, rozżalać się nad sobą, sarkać, skarżyć się, skwoczeć, stękać, stroić fochy, suszyć komuś głowę, szemrać, truć, ubolewać, uskarżać się, utyskiwać, użalać, wyżalać, zawodzić, zrzędzić, zrzymać, żalić się. No i to naprawdę jest 1/3 z tego, co potrafiłem znaleźć w słowniku. Więc można się zastanowić, dlaczego mamy tyle różnych pojęć, które opisują pewną postawę, być może, z którą się spotykamy. Bardzo ciekawe takie pojęcie, które odkryłem w kontekście narzekania, to jest słowo ruminacja, z łaciny ruminatio, oznacza przeżuwać. No i ojcowie Kościoła, na przykład mamy takie świadectwo, że przeżuwali Słowo Boże, znali to Słowo Boże, zachowywali to Słowo Boże właśnie w swoim umyśle, w swoim sercu. To słowo ruminacja też jest związane z językiem biologii, a mianowicie zwierzęta takie ssaki jak właśnie krowa, sarna, łoś, jeleń mają takie 4-komorowe żołądki i jedzenie to jest taki pewien proces asymilacji, gdzie wpada do jednej przestrzeni żołądka, później wraca znowu do jamy ustnej. Krowa czy łoś, prawda, dalej to mieli po to, żeby asymilować ten pokarm. Tutaj funkcja jest pozytywna tego przechodzenia tego pokarmu, ale psychologia, słowo ruminacja wykorzystuje w kontekście też tematów braku przebaczenia i ruminacja występuje w kontekście właśnie narzekania. Więc co to jest ruminacja? To jest pasywna i powtarzająca się koncentracja uwagi na odczuwanych negatywnych emocjach, ich źródłach i potencjalnych skutkach bez poszukiwania sposobu zmiany negatywnego nastroju. I powoli dotykamy już tutaj istoty, że narzekanie to jest jakby ruminacja, przeżuwanie tych swoich myśli negatywnych nastrojów bez poszukiwania rozwiązania. Czyli jeśli człowiek poszukuje rozwiązania, to wcale nie musi to być związane z narzekaniem. Dlatego ciekawe pytanie dla malkontentów, jeśli ktoś marudzi, narzeka, można pierwsze pytanie zadać, co proponujesz? I słowo co proponujesz zaprasza nas do myślenia refleksyjnego, a nie myślenia ruminacyjnego, bo myślenie ruminacyjne to jest bardzo powierzchowne myślenie, opis pewnej rzeczywistości, nawet zabarwione emocjami, ale de facto nie jest to zupełnie pogłębione. Natomiast co proponujesz zaprasza nas do pewnego myślenia głębszego, szukania pewnych recept, odpowiedzi na pewną rzeczywistość, z której być może jesteśmy niezadowoleni. I co jest ważne w kontekście właśnie narzekania, że niekoniecznie rzeczywistość musi być subiektywna, znaczy obiektywna, negatywna. My możemy narzekać, co subiektywnie my postrzegamy jako coś negatywnego. I paradoks polega na tym, że ludzie, którzy dużo narzekają, zaczynają narzekać nawet na pozytywność, czyli jakby jej nie dostrzegają i nawet jak ona jest, to potrafią też narzekać. Więc można powiedzieć, że ta choroba bardzo mocno nas dotyka. I teraz jak rozróżnić właśnie, czym jest narzekanie kompulsywne, negatywne, a czym jest dobre, pozytywne wyrażanie niezadowolenia. Ja najczęściej obrazuję to takim obrazem, że jeśli ktoś nas zaprosi, powiedzmy, do baru i zamówimy kawę, i ta kawa na przykład jest chłodna, zimna, nie jest wystarczająco ciepła, to narzekanie to jest, kiedy ja mówię do mojego rozmówcy: słuchaj, moja kawa jest niedobra. A on mówi: no, moja też jest niedobra. O, jak mogę nam podać zimną kawę? Wychodzimy z tej restauracji, spotykamy kogoś na przystanku. Wiesz, co się wydarzyło? W tym miejscu piłam paskudną kawę. Wiesz co, to jest coś strasznego. Jak mogą takie coś w ogóle podawać? No, skandal. I ruminujemy, czyli opowiadamy sytuację i niekiedy możemy to nawet ruminować miesiąc, dwa miesiące, opowiadamy o sytuacji zupełnie bez poszukiwania pewnego rozwiązania. Natomiast wyrażenie konstruktywne niezadowolenia to jest wtedy, kiedy dostanę tą zimną kawę i podchodzę do kelnera i mówię: proszę pana, czy może pan podgrzać albo wymienić? I bez względu, co on zrobi, to nie jest ruminacja, to jest pewien opis rzeczywistości, w którym ja poszukuję rozwiązania i robię to, co ode mnie zależy, co jest ode mnie zależne. I taka postawa zmienia rzeczywistość. Natomiast narzekanie, czyli mówienie o problemie, nie zmienia problemu. Kiedy ja będę mówił, że pada deszcz cały czas, jak źle jest na świecie, że pada deszcz, że właśnie pogoda jest okropna, to nic nie mogę zrobić. Ale kiedy wezmę parasol, albo wyjdę, albo wezmę kurtkę i spróbuję odpowiedzieć na sytuację, którą nie mogę zmienić, ale jakoś moje podejście do tej sytuacji mogę zmienić, to już właśnie to nie jest narzekanie, więc właśnie potrzeba akcentować i uczyć się dojrzałego sposobu wyrażania niezadowolenia. Właśnie skąd te narzekanie też jest, bo kiedy zastanawiałem się od strony psychologii, choćby nawet rozwoju, to dzieci, które się rodzą, niemowlęta, przecież pierwsza forma ich pracy czy funkcjonowania w świecie, jakby zarządzania swoimi potrzebami, to jest przez lament, czyli płacz jest taką przestrzenią, w której na przykład dziecko mówi: jest mi zimno, jestem głodny, nie ma mamy, albo czuję ból jakiś, prawda? I płaczem dziecko autoreguluje świat swoich potrzeb psychicznych czy interpersonalnych. I problem polega tylko na tym, że kiedy dorastamy, nie uczymy się nowych form, a niekiedy pozostajemy przy tym pierwotnej strategii lamentacji i właśnie to się wyraża w narzekaniu, że nie szukamy konstruktywnych metod radzenia sobie z problemem po to, żeby tą rzeczywistość, co jest zależne na przykład ode mnie, zmienić. A wbrew pozorom bardzo wiele rzeczy jest zależnych od nas. Pamiętam jeden mój znajomy właśnie z Gdańska, kiedyś jak przeczytał książkę, mówił: okej, to trzeba zwrócić uwagę na to, by rozwiązywać problemy tam, gdzie je możemy. I on miał taką historię, że jak jeździł samochodem z żoną, młode małżeństwo, to ciągle narzekał na dziury w asfalcie, zwłaszcza w kontekście deszczów, czy jesieni, po zimie były bardzo duże dziury. I cały czas jak jeździł, to narzekał cały czas na te dziury. I w końcu, no właśnie mówi tak: hej, czy ja muszę narzekać, co mogę zrobić? No i zadzwonił gdzieś do zarządcy dróg, prawda, zwrócił na to uwagę i aż trudno uwierzyć, ale naprawdę w ciągu 2 tygodni naprawili te drogi. I właśnie zawsze mamy wybór, bo pytanie jest, od czego jest zależne narzekanie? W mądrości Syracha, bodajże w 10 rozdziale, mam takie zdanie: kto ma wiedzę, nie będzie narzekał. I tu nie chodzi o wiedzę, powiedzmy, jakąś akademicką czy taką deklaratywną, ale wiedzę, wgląd w siebie. Czyli jeśli ja mam poznanie, że na przykład narzekam i teraz wiedzę i teraz drugie to jest wybór, to decyduje się, co mogę zrobić. I okazuje się, że ten człowiek dokonał pewnego wyboru, w którym nie był skazany na malkontentstwo, przez to też nie skazywał swojej też żony na to malkontentstwo. Czyli pierwszy, ocena tego, czy to jest malkontentstwo toksyczne, trujące, czy powiedzmy jest rozwiązywanie problemu, to jest pytanie, czy chce rozwiązać problemów. Według badań 75% ludzi, którzy narzeka, nie chce rozwiązać problemu. Czyli naprawdę malkontentstwo wcale nie świadczy o tym, że ktoś konstruktywnie szuka rozwiązania problemu. I potrzeba mieć wgląd właśnie w siebie. Ja mówię, że taki czynnik 2W, czyli wiedza i wybór. Nie? Bo kiedy ja zacząłem pracować nad swoim już narzekaniem, pamiętam, już miałem wgląd w swoje oczekiwania, w swoje myśli i w swoje słowa, zanim je wypowiadałem. No pamiętam, jak taki jeden z profesorów kiedyś przyszedł do jadalni na refektarz i zaczął narzekać na studentów. I ja mówię: czy ja chcę narzekać razem z nim na studentów, bo mówi, że się nie uczą i tak dalej. Ja mówię: po pierwsze, moje doświadczenie jest inne. Mam doświadczenie studentów, którzy mają pasję, mają zapał, fantastycznie się uczą, są ciekawi przedmiotu. A po drugie, nie chcę tworzyć z nim chóru narzekania i zacząłem zupełnie coś innego mówić. Właśnie to jest ten wybór, że my zawsze mamy wybór względem naszego malkontentstwa, frustracji, jaką przeżywamy, a tym bardziej mamy wybór względem drugiej osoby. Właśnie Twoje czarne chmury nie muszą zasłaniać mojego błękitnego nieba. I to jest bardzo ważne, żebyśmy dbali o higienę psychiczną w kontekście tego właśnie, jakie mamy myśli, jakie słowa przyjmujemy, jakimi słowami się otaczamy i też w jaki sposób, w jakich relacjach my żyjemy. I wspomniany ten Will Bowen, który napisał książkę Świat bez marudzenia, on mówił, kiedy zaczął intensywnie pracować nad narzekaniem, to niektóre nawet więzi, on musiał zrezygnować z nich, z relacji, bo się okazało, że niektóre więzi, relacje są oparte tylko na frustracji, na malkontencji. Więc to było bardzo ciekawe doświadczenie, mocne, solidne. I spróbujmy popatrzeć teraz właśnie, jakie są negatywne konsekwencje tego malkontenctwa, czyli ta cena, którą płacimy za to i być może jak niewiele otrzymujemy przez to malkontenctwo. Po pierwsze, psychologia mówi, że przez narzekanie osłabiamy swój nastrój, czyli narzekanie przyciąga emocje te trudne. Wszystkie emocje są pozytywne, ale te trudne, to znaczy frustrację, żal, poczucie krzywdy, poczucie niesprawiedliwości. Można powiedzieć, że to 2-3 razy, a nawet 5-10 razy przeżywamy, kiedy ciągle skupiamy się na tych historiach trudnych. Wspomniany profesor Wojciszke mówi tak w artykule, że narzekanie jest ekspresją negatywnego stanu emocjonalnego. Sądzimy, że stosunkowo najsilniejszą jego konsekwencją będą zmiany stanów emocjonalnych i to zarówno u osób, które niezadowolenie wyrażają, jak i osób, które tego słuchają. Więc tutaj można powiedzieć też już drugi aspekt, że narzekanie jest niestety zaraźliwe. Jest to jakaś taka epidemia dzisiaj, trochę niedoceniona, ale epidemia, która bardzo mocno wpływa negatywnie na nasze relacje. Podcina skrzydła, podcina chęć zmiany świata i w tym kontekście właśnie ja czasem porównuję te narzekanie do palenia czynnego i biernego, czyli palacz, który pali papierosy, szkodzi na swoje zdrowie, płuca, ale ktoś, kto jest w obecności palacza, będzie też miał niszczone zdrowie. I tak samo jest niestety z malkontenctwem. Ludzie, którzy wypowiadają różne słowa, niestety te słowa mogą bardzo mocno niszczyć pewnego rodzaju piękno, wrażliwość, chęć zmiany. Dam taki przykład. Kiedyś spotkałem się z takim młodym kapłanem, który 2 lata był po święceniach. No i był w środowisku akurat takim, w którym na plebaniu ciągle narzekali. I on mówi, wiesz, po 2 latach mi się już nie chce funkcjonować, nie chce mi się pracować, nie chce mi się żyć. I to mi pokazało, jak człowiek po seminarium 2 lata miał ogromną ilość energii, pragnień zmiany, działania, ale kiedy siedzi przy stole, jest ciągłe malkontenctwo, ciągle niezadowolenie, to po 2 latach mu się już nawet nic nie chce robić. I w tym kontekście narzekanie bardzo mocno demotywuje. Można powiedzieć, że to jest ograniczenie swoich możliwości. I tutaj jest ten trzeci aspekt, czyli mamy osłabienie nastroju, pogorszenie relacji. Trzeci, to właśnie ograniczenie strefy mocy. Każdy z nas ma strefę mocy, niemocy. I narzekając zbyt wiele, budujemy narrację naszego życia, w którym pełnimy funkcję skrzywdzonej i bezradnej ofiary. Im bardziej pozwolimy narzekaniom zdominować nasze życie, tym bardziej właśnie wchodzimy w rolę ofiary. Im dłużej w tej roli pozostajemy, tym silniej staje się ona naszą tożsamością. I to jest bardzo też ciekawe myśl, ponieważ są ludzie, którzy tak dużo narzekają, że to się staje jakby ich cecha, pewnego rodzaju stała. Niektórzy myślą, że to jest myślenie krytyczne, ale de facto jest różnica między myśleniem krytycznym, a właśnie tym takim stałym malkontenctwem. Więc narzekanie niszczy marzenia, osłabia motywację, ogranicza, a nawet uniemożliwia rozwiązać problem. Narzekanie to jednokierunkowa jednak droga w stronę utraty potencjału, jakiejś radości życia. No i myślę, że są też takie poważne argumenty, że narzekanie szkodzi też na zdrowie. Człowiek jest jednością psychofizyczną, duchową, prawda, społeczną. I narzekanie dotyka jak trucizna tych wszystkich obszarów ludzkiego życia. Szkodliwe dla zdrowia. Ja czasem tak humorystycznie mówię, że jak są pewne zawody, jak strażacy, prawda, czy górnicy, którzy mają jakby rekompensatę za pracę w trudnych warunkach, jeśli ja mam pracować w jakimś zespole czy w pracy z osobami, które są malkontentami, to powinienem pójść do szefa i poprosić go o jakieś dodatkowe wynagrodzenie, ponieważ pracuję w szkodliwych warunkach dla mojej psychiki. Więc to jest też, myślę, istotne, bo rzeczywiście Badania pokazują też, że jeśli ktoś narzeka, to jednak wzmacnia hormon stresu, kortyzol, i jak stres taki krótkotrwały jest pozytywny dla organizmu, motywacyjny, to jednak stres przewlekły, stały, prawda, może naprawdę osłabiać nasz system immunologiczny, czyli naprawdę wpływa to negatywnie na nasze zdrowie, więc właśnie warto tutaj też nie strzelać do własnej bramki i czasem dbamy o zdrowie, robimy ćwiczenia, wybieramy dobrą dietę, no i musimy zadbać też o tą higienę słów, bo higiena słów też rzeczywiście wpływa bardzo na jakość naszego samopoczucia, funkcjonowania. I narzekanie nie rozwiązuje problemu. Co wspomniałem, w 75 przypadków zamiarem osób narzekających nie jest jakaś pragnienie osiągnięcia jakiejś realnej zmiany. I narzekając, nie rozwiązujemy właśnie tych problemów, więc to jest też, myślę, ważne, żeby sobie to uświadamiać. Taki ciekawy też negatywny czynnik wchodzenia w narzekanie, to jest to, że narzekanie nie pozwala dostrzec dobra i prawdy niekiedy, bo ludzie, którzy bardzo dużo narzekają, przestają widzieć dobro, rzeczywistość, realność i pozytywność. I tu dzielę się takim przykładem, dosyć jaskrawym, ale pamiętam, byłem kiedyś w takiej wspólnocie, była niedziela, piękny dzień, słoneczny dzień, można powiedzieć, wspólnota, która cieszyła się wielkim błogosławieństwem, 8 braci, stół pełen, naprawdę niedziela, uginał się, były 3 rodzaje sera, 3 rodzaje pieczywa, można powiedzieć, wszystko na tym stole było. I jeden brat wchodzi do tej wspólnoty na te śniadanie i głośno mówi, znowu nie ma nic do jedzenia. Ja tak patrzę mu w oczy i patrzę, czy on nie kpi sobie, nie ironizuje, nie żartuje, nie, on bardzo poważnie. I wtedy mnie to dotknęło bardzo, bo zobaczyłem rzeczywiście, że człowiek, który cały czas narzeka, może patrzeć na stół błogosławieństwa i może w ogóle tego nie widzieć. I to jest bardzo też negatywna rzecz, że ludzie, którzy bardzo dużo narzekają, nie są w stanie już dobra zobaczyć. I to jest ten czynnik, który powoli dochodzimy teraz, dlaczego narzekanie jest chorobą duszy. Jak narzekanie nie dotyka tylko mojego procesu rozwiązywania problemów, myślenia czy sposobu relacji do drugiego człowieka, jakości relacji, ale narzekanie również dotyka wymiaru duchowego. I tu pozwolę sobie przytoczyć myśl papieża Franciszka, bo pamiętam kiedyś, tak się zastanawiałem, czy jest sens mówić o tym narzekaniu, nawet w czasie rekolekcji. I w tym dniu papież Franciszek właśnie powiedział te mocne zdanie. Czy można woleć porażkę, przygnębienie lub zmęczenie, niż uzdrowienie, niż pocieszenie, niż nadzieję? Może to się wydawać dziwne, ale tak często dzieje się w życiu chrześcijanina, który ulega skłonności do narzekania i niezadowolenia, a jest to prawdziwa choroba duchowa. I papież dalej kontynuował, dlaczego narzekanie jest złem? Ojciec Święty odpowiada, narzekanie jest czymś złym nie tylko wobec innych, ale także kiedy narzekamy na samych siebie. No właśnie, bo można narzekać na siebie, można narzekać na narzekanie. Kiedy wszystko wydaje nam się gorzkie, narzekania są złe, bo odbierają nam nadzieję. Nie podejmujmy tej gry, by żyć narzekaniem. I to jest bardzo ważny aspekt, kiedy papież mówi, że narzekanie odbiera nam nadzieję. Jeśli powiemy, że nadzieja, paraklet, Duch Święty, jest to rzeczywistość właśnie dawania wsparcia, Duch Święty, który jest obrońcą, prawda, w sądzie, jakby parakletem, który zawsze widzi nadzieję, widzi pewną pozytywność w człowieku, to właśnie narzekanie jest językiem zupełnie odwrotnym. Byśmy powiedzieli, ojcem kłamstwa jest demon i to narzekanie trochę należy do tej przestrzeni. Kogoś, kto nie widzi nadziei, kogoś, kto się koncentruje na czymś, co jest złe, kogoś, kto przestaje dostrzegać w ogóle pewne możliwości i rozwiązania. I w roku 2021, jeszcze pozwolę sobie zacytować myśl papieża Franciszka, bardzo też dobitną, wyraźną, Ojciec Święty powiedział, jakże często obwiniamy innych, społeczeństwo, świat za wszystko, co nam się przydarza. Zawsze jest to wina innych, ludzi rządzących, pecha. Wydaje się, że problemy zawsze pochodzą z zewnątrz, a my spędzamy czas na rozdzielaniu win. Lecz spędzanie czasu na obwinianiu innych, spędzamy czas na obwinianiu innych, to marnowanie czasu. Stajemy się zagniewani, zgorzkniali i trzymamy Boga z dala od swojego serca. Jak ci ludzie z Ewangelii, którzy narzekają, gorszą się, wykucają i nie przyjmują Jezusa. I teraz bardzo ważne zdanie. Nie można być prawdziwie ludźmi religijnymi narzekając. Gniew, uraza i smutek zamykają drzwi Bogu, stwierdził Ojciec Święty. Myślę, jak ja czytam, to można powiedzieć, są jakieś takie ciarki na ciele, kiedy papież bardzo dobitnie, mocno stwierdza, że nie można być człowiekiem religijnym, narzekając, że narzekanie zamyka drzwi Bogu. I ten wymiar duchowy w kontekście narzekania oczywiście jest niezmiernie ważny. Kiedy otworzymy Pismo Święte, zobaczymy, że ten temat narzekania nie dotyka Polaków, tak? Jest to jakaś nasza wada narodowa, ale też temat szemrania właśnie występuje w Piśmie Świętym. Wystarczy otworzyć Księgę Wyjścia i zobaczyć tą interwencję Pana Boga, kiedy Izrael był wyprowadzony z Egiptu, był w sytuacji takiej bez wyjścia, można powiedzieć, bo z jednej strony morze czerwone, nie do przebycia, a z drugiej strony wojsko Faraona z rydwanami, więc był w sytuacji bez wyjścia. I nagle jest interwencja, Mojżesz rozdziela wody oceanu, Izrael przechodzi, Faraon, prawda, ginie. I teraz po trzech dniach od tego wydarzenia, jak czytamy dalej Księgę Wyjścia, 15 rozdział, widzimy, że naród zaczyna narzekać, zaczyna właśnie wchodzić w taką sytuację pewnej frustracji, niezadowolenia. I co to znaczy? Że to szemranie pokazuje, że człowiek nie widzi Boga działającego. I to jest bardzo ważne, że ludzie, którzy szemrają, ludzie wierzący, jest, można zapytać, czy ty masz perspektywę Boga, czy widzisz perspektywę Boga. I kiedy patrzymy na to wyjście narodu wybranego z niewoli egipskiej, to ta pustynia, przez którą przechodzą 40 lat, ja to nazywam, że oni potrzebowali tego czasu, żeby wyjść z niewoli egipskiej, tej, którą mieli w głowie. Oni wyszli z tej niewoli fizycznej. Ale można zobaczyć taką sytuację, że idą na pustyni, dobrze, nie mamy wody, bo na pustyni trochę warunki są trudniejsze. Dlaczego nie mamy czosnku, prawda, jak było w Egipcie? No i jest Meriba. Bóg ze skał wydobywa dla nich wodę. Później mamy sytuację, no dobrze, już mają wodę, są, Pan Bóg się zatroszczył nawet na pustyni o nich, ale idą, no ale jesteśmy głodni. No to dostają mannę. Ale ciągle jedzą mannę. Każdego dnia ta manna i w końcu zaczynają narzekać. Znowu ta manna, no to dostają przepiórki. I można powiedzieć, że Pan Bóg cały czas ich pięknie prowadzi, dokonuje cudów i znaków. I teraz oni są cały czas zapatrzeni w siebie, jakby nie widzą tego działania Pana Boga. I można powiedzieć, że narzekanie to taka niewola egipska naszych serc. To znaczy, niektórzy mają tą niewolę egipską w swojej głowie i właśnie potrzebowali wyjść nie tylko fizycznie z Egiptu, tylko ta droga przez pustynię to był czas, żeby zacząć dostrzegać Boga działającego nawet na pustyni. I to jest dla mnie takie bardzo mocne. I w kontekście właśnie Pisma Świętego i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie bardzo dużo mamy fragmentów o tym, żeby właśnie nie szemrać, choćby z Ewangelii Świętego Mateusza w 20 rozdziale, wziąwszy go, szemrali przeciwko gospodarzowi. Pamiętamy tę scenę tych robotników, gdzie każdemu płaci tak samo, no i ci, którzy otrzymali, prawda, wystarczająco to, co się umówili, szemrali, że tamci, którzy mniej pracowali. Ale też szemranie występuje, kiedy Jezus okazuje bliskość z grzesznikami. Bardzo ciekawe, dzisiaj to szemranie, można powiedzieć, jest też wśród ludzi wierzących w Kościele. Jak to? Na to szemrali faryzeusze i uczeni i w Piśmie i mówili do jego uczniów, dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami, prawda? Albo kiedy Jezus mówi, ja jestem chlebem żywym, Żydzi szemrali przeciwko niemu, dlatego, że powiedział, ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. I później mamy to szemranie w Dziejach Apostolskich, wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. I można powiedzieć, że ten temat tego choroby narzekania jest bardzo też obecny w Piśmie Świętym, dlatego w listach choćby świętego Pawła, święty Paweł mówi wprost, nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali, zostali wytraceni przez dokonującego zagłady, albo czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań w liście świętego Pawła do Filipian. Więc można powiedzieć, że tutaj Słowo Boże jest bardzo bogaty w kontekście tego zagadnienia, tej postawy skupienia się na frustracji, na sobie. I szemranie w życiu duchowym może ukazywać prawdę, że właśnie nie dostrzegamy Boga, nie dostrzegamy Jego działania i niekiedy, że nie ufamy już Bogu, że ufamy bardziej swoim strategiom, swoim jakimś wysiłkom, albo nie zgadzamy się na Jego prowadzenie, na Jego wolę, więc to jest, myślę, że bardzo też takie istotne. I może Już zostawię może ten temat, może on w pytaniach wyjdzie, jakie są potrzeby takie psychologiczne pod narzekaniem. A jeszcze zwrócę uwagę, żeby nasza refleksja miała wymiar bardzo taki praktyczny. To jak właśnie sobie radzić z tym malkontentstwem, czyli co robić o różnych pewnych strategiach, które mogą nam być w życiu pomocne. Myślę, że taką właśnie już wspomnianą największą strategią to jest praktykowanie wdzięczności, bo wdzięczność natomiast przyciąga te emocje pozytywne. Wspominamy rzeczy dobre, jakby ta rzeczywistość przeżywamy ją po raz drugi, więc praktykowanie wdzięczności od strony nawet badań współcześnie psychologicznych wiemy, że kto jest wdzięczny, kto praktykuje, wyraża wdzięczność, wzmacnia u siebie poczucie dobrostanu, czyli szczęścia i dlatego na pewno jest taką bardzo, bardzo dobrym antidotum właśnie te praktykowanie wdzięczności. Ale taką prostą radą, a może całkiem nie prostą, to jest na przykład odciąć się od źródeł frustracji. Ja pamiętam, kiedyś spotkałem takiego człowieka, który był skwaszony, taka mina napięta, niezadowolony i mówił, o co się dzieje tam w mediach i tak dalej, i tak dalej. A ja mówię, a ile pan razy ogląda te różnego rodzaju wiadomości takie, które pana tak mocno irytują? No mówi, cały dzień, prawie 10 razy, 12. A ja mówię, to czemu pan tyle aż ogląda, nie? Po co się wystawiać na źródła frustracji, nie? Można, trzeba mieć kontakt ze światem, trzeba być poinformowanym, trzeba mieć dobre źródła informacji, słuchać rzetelnych mediów, absolutnie tak, ale po co się faszerować czymś, co mi zatruwa życie, coś, co ja jestem później podrażniony, przez to, że jestem podrażniony, to tą atmosferę wprowadzam do domu, do dzieci, do rodziny, bo zaczynam cały czas, spotykam takich ludzi, którzy oglądając telewizję, zaczynają tu całą frustracją żyć, ten dom zaczyna żyć frustracją, więc pewnego rodzaju odcięcie się od frustracji. Tutaj przywołam też papieża Franciszka, który kiedyś spotkał się z takim psychologiem Salvo Noe i ten Salvo Noe podarował mu jego swoją książkę na temat właśnie narzekania, a między innymi w tej książce w środku był taki znak stop i było napisane po włosku vietato lamentarsi, czyli właśnie zakaz narzekania. I papież ciekawe na drzwiach domu świętej Marty przykleił ten zakaz, a na tym zakazie drobnym drukiem jeszcze było napisane coś takiego. Ci, którzy naruszają ten zakaz, są narażeni na syndrom ciągłego czucia się ofiarą. Konsekwencją jest zmiana poczucia humoru i zdolności do rozwiązywania problemów. Kara za narzekanie jest podwójna, jeśli odbywa się w obecności dzieci. Aby móc dać z siebie jak najwięcej, skoncentruj się na swoim potencjale, a nie ograniczeniach. Przestań narzekać i zadbaj o poprawę swojego właśnie życia. Więc myślę, że jest to dobra strategia w tym kontekście, bo niekiedy nasze relacje, jedno z potrzeb, które jest pod narzekaniem, to jest potrzeba solidarności i niekiedy w grupie nawet beznadziejnej jest raźniej trochę i my próbujemy niekiedy spotykać się z drugim człowiekiem, który ma tą samą pieśń lamentacyjną, ponieważ czujemy się, że w jakiś sposób to może nam dać jakieś wsparcie. Jedną jeszcze z takich potrzeb, i szybko powiem o tym, to jest też potrzeba katarzis, oczyszczenia. Ludzie dużo narzekają, ponieważ chcą sobie użyć z tych emocji trudnych. Te katarzis następuje wtedy, kiedy jest od czasu do czasu. Można sobie wyznaczyć na przykład jeden dzień w tygodniu. No umówmy się, poniedziałek na narzekanie. Zielone światło, by narzekać. Ale w innych dniach spróbuj zupełnie przez 6 dni w tygodniu nie narzekać. W Stanach było takie doświadczenie, badania, że jak ludzie podjęli się, że w jednym dniu w miesiącu nie narzekali, to nawet jak ten dzień na narzekanie przyszedł, to już nie mieli ochoty nawet narzekać. Może dla nas miesiąc to za dużo, ale jeśli jeden dzień przeznaczymy w tygodniu na narzekanie, a następne na docenianie, to myślę, że to będzie dobry układ. Więc właśnie ta potrzeba tego oczyszczenia jest. Ale ona nie zawsze nastaje, kiedy ktoś cały czas stale narzeka. Taka jest ta z ciekawych metod, którą można wypróbować. To jest metoda, którą nazwałem papier zniesie wszystko. Polega to na tym, że kiedy mam frustrację, to piszę na papierze o tej frustracji. Są nawet takie, książka jest taka w ogóle dziedzina z autoterapii, terapia przez pisanie. Przepraszam, więc można na tej kartce wyrazić swoją frustrację, spotkać się ze swoimi przeżyciami, dać im imię, nazwać je. To już jest też takie terapeutyczne, kiedy potrafimy się z tym spotkać inaczej niż tylko w naszych umyśle. A druga rzecz, właśnie kiedy to napiszemy, pytamy się, czy chcę tą frustracją żyć, właśnie ruminować ją cały dzień, czy być może chcę zostawić i ukierunkować moje myśli na coś dobrego, pozytywnego. Ja pamiętam, kiedyś tak zrobiłem rano i miałem wspaniały dzień, bardzo twórczy. cieszy, nie? I to jest taka metoda, którą dajemy rozpoznanie naszej frustracji, czyli nic nie zamiatamy pod dywan z naszych przeżyć trudnych, ale z drugiej strony chcemy dalej kierować naszym życiem, nie żeby frustracja kierowała naszym życiem. I teraz co jest ważne w tej metodzie, że naszą frustracją, irytacją, złością, cokolwiek przeżywamy, nie zalewamy kogoś innego albo siebie. Czyli to jest taka metoda, rozpoznaję, daję temu głos na papierze, ale nie w taki sposób, żeby to było jakoś dekonstruktywnie dla mnie czy dla kogoś drugiego. Więc właśnie taka w skrócie, papier zniesie wszystko, zanim ocenimy, że jakaś metoda nie jest dla nas, ja myślę, że warto spróbować. Mnie osobiście to bardzo pomogło. No i być może to, co wspominał Will Bowen, ten pastor, który w 2006 roku zaproponował społeczności wiernych, żeby przeżyli wszyscy 21 dni bez narzekania. Okazało się, że w tamtej parafii, ale nie tylko w tamtej parafii, ludzie naprawdę zaczęli się zmieniać. Ludzie przestali krytykować, oceniać, przestali być tacy złośliwi, skupieni tylko na małości, więc naprawdę dokonała się pewnego rodzaju zmiana, metanoja, byśmy powiedzieli, myślenia. Chyba w Wielkim Poście właśnie chodzi o tą zmianę, metanoję naszego serca i w tym kontekście ta praca nad tym narzekaniem może być bardzo dla nas pomocna. No więc te wyzwanie 21 dni ciągiem przeżyć bez narzekania. Może Wielki Post przeżyć bez narzekania, byśmy mogli powiedzieć w tym kontekście. Ciekawa też metoda, właśnie my jako ludzie wierzący możemy wykorzystać Słowo Boże, bo to już ojcowie Kościoła, Ewariusz z Pontu na przykład też proponowali, że na każdą taką myśl negatywną, którą gdzieś tam autosugestię negatywną, można znaleźć w Piśmie Świętym myśl, która jest konstruktywna, budująca, dobra, lecząca. No i właśnie kiedy czytamy Słowo Boże, to możemy je czytać pod kątem takim właśnie, co dobrego Słowo Boże do mnie mówi, czyli Słowo, które mnie nawet nawraca, pokazuje mi grzech, to jest dobry lekarz, który coś dobrego mówi i zawsze Słowo Boże ma zadanie nas leczyć, wspomagać, pokazywać dobro większe niż my je widzimy, dobro w Bogu, nawet nie w nas, więc ja myślę, że my jako ludzie wierzący, chrześcijanie, powinniśmy mieć dodatkowe źródła i strategie, by właśnie przeżywać tą pozytywność, bo ta pozytywność jest obecna przez wiarę właśnie w naszym doświadczeniu. Eucharystia czy Słowo Boże, można powiedzieć, że to są niesamowite baterie pozytywności, które przemieniają nas i nasze relacje, nasze problemy i dlatego to jest też bardzo jakoś takie istotna ta strategia. Taka jeszcze podpowiedź może, dbać o zdrowy humor, czyli też wszystko nie brać mega jakoś poważnie. Jeden z moich profesorów, Richard Snyder, mawiał tak, że no, jeśli człowiek nie potrafi się śmiać z samego siebie, to utracił najlepszą rozrywkę, więc dbać o tą rozrywkę i być może nie wszystko trzeba na wysokim górnym C przeżywać, tylko mieć trochę takiego dystansu. Bardzo pomocną rzeczą jeszcze wspomnę w kontekście życia duchowego, przeze mnie ostatnio odkrywano, to są psalmy lamentacyjne. 1/3 brewiarza, czy psalmów, tak szerzej, to składa się właśnie z lamentacji. Bardzo dużo jest lamentacji zbiorowych, indywidualnych, lamentacji względem Pana Boga. I psalmiści są bardzo autentyczni i w tym autentyzmie przeżywają wszystkie swoje emocje, w tym właśnie złość, frustrację, ale też lament, taką niemoc i oni to wyrażają modlitewnie. I co ciekawe, nie tylko wyrażają, czyli werbalizują to na modlitwie, ale również w tym czasie słuchają Pana Boga. I to jest terapeutyczne. Czyli kiedy ja wyrażam swoją frustrację na modlitwie, w tym czasie, kiedy coś się mi złego dzieje i w tym czasie słucham Pana Boga. I myślę, że to jest też bardzo rewelacyjne. I może tutaj zakończę, bo już czas dobiega, mi się wydaje, do końca, do tych refleksji, ale mamy bardzo piękne strategie duchowe, właśnie choćby nawet Słowo Boże, Eucharystia, wspólnota i doświadczenie choćby nawet psalmów. To tak tylko chcę to jeszcze raz podkreślić.
Uprzedzając pytania słuchaczy, mam pytanie. Jeżeli ktoś właśnie na okrągło narzeka, powinniśmy się po prostu zrezygnować z tych kontaktów, odciąć się. Ale nie, każde więzi możemy zerwać. Bo zdarza się, że współmałżonek właśnie jest taki typ narzekający, czy co gorsza, powiedzmy na przykład teściowa. I co w takiej sytuacji zrobić, kiedy jesteśmy razem mieszkamy, nie ma innej możliwości.
To prawda, bo te zerwanie relacji to chodzi o takie relacje, które widzimy, że one są zupełnie dla nas niekorzystne, ale też jakby nie są dla nas też ważne, czyli możemy z nich zrezygnować, nie wiem, z rozmowy niekiedy z dalszym sąsiadą, czy z osobą spotkaną na przystanku. Natomiast jest prawdą, że czasem te narzekanie spotkamy blisko nas, niekiedy w nas. Dobrze jest zobaczyć w nas, dopiero później zobaczyć w teściowej, czy gdzieś dalej. I teraz co zrobić, jak funkcjonować? Czasem właśnie taka metoda prosta, jak spotykam się z kimś, kto narzeka, to czasem zapytam, co proponujesz właśnie? Czasem zapytam sobie, powiedz mi, co było dobrego dzisiaj w twoim życiu? 3 rzeczy wymień mi takie dobre. I nie chodzi o to, ludzie, którzy zaczynają pracować nad swoim narzekaniem, na przykład to w moim życiu tak było bardzo mocno czytelne, widoczne, to ludzie ci zaczynają mniej oceniać, są bardziej cierpliwi względem ludzi narzekających, dlatego że widzą, ile to im zajmuje czasu, jak jest trudno, żeby nie narzekać. I wtedy nawet jeśli mam do czynienia z kimś, kto narzeka, to ja go nie osądzam, nie oceniam, nie odrzucam, mam dla niego współczucie, ponieważ mam współczucie dla siebie i sam widzę, jak mi ciężko wyjść z narzekania. Więc myślę, wydaje, że cały czas tym kluczem jest też miłość, w której ja postrzegam tego brata, siostrę, czy to będzie właśnie ktoś z bliskiej rodziny i nawet jeśli on się uruchamia i narzeka, ja nie muszę na jego falę wskakiwać, to znaczy stworzyć z nim pewnego rodzaju zespół narzekania i to już jest bardzo dużo, kiedy ja nie wzmocnię tego narzekania, a z czasem mogę też wprost być może skonfrontować i powiedzieć, no słuchaj, no czy musimy dzisiaj na przykład na te tematy mówić albo ciągle, zobacz, chyba jest dużo tego narzekania, nie myślisz, że jest trochę to narzekanie, bo nie jest łatwo na początek zobaczyć te narzekanie, niektórzy myślą, że to nie jest narzekanie, ale kiedy uczciwie zaczynamy pracować, szybko zobaczymy, że w ciągu dnia jest bardzo dużo narzekania. Słów wypowiedzianych, które no, mają takie znaczenie, tylko takie, żeby mieć jakąś ekspresję, która de facto nie daje nic konstruktywnego.
Dziękuję bardzo. Brat dr Piotr Kwiatek jest naszym gościem. Zapraszam Państwa do kontaktu z nami. Telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56 dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na profilu audycje dla małżonków i rodziców jest nasze zdjęcie ze studia, jest okładka książki Sztuka życia bez narzekania. Zapraszamy do pisania komentarzy, pytań. Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, 22:21 już minęła. W dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców naszym gościem jest brat dr Piotr Kwiatek, zakonnik krakowskiej prowincji braci mniejszych kapucynów. I odbieramy kolejne telefony, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze i wica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się, pozdrawiam.
A kogo witamy?
Księdza gościa i pana Leszka. Jestem Jadwiga.
Witamy panią Jadwigo.
Ja tak przyszło mi tak na myśl, słuchając piękny, piękny przekaz, że tak powiem, usłyszałam taką dużą informację o narzekaniu, tak? A dużo razy słyszałam też od księdza, od doktora Rydzyka, założyciela Radia Maryja, nie narzekać, bo to jest pokusa satańska. No i właściwie tak jest, ale ze swojego życia mogę wywnioskować, dlaczego ja nie narzekam. Ja teraz sobie rzeczywiście po ilu latach, ja już jestem osobą wiekową, doszłam do wniosku, że ja nie narzekałam, a ja nie rozumiałam, co to narzekanie. Jakoś mi się nie udzieliło chyba od rodziców, bo rodzice też, no jakieś tam narzekania może i były. Ale do mnie to nie docierało. Czy to jest też łaską, że człowiek nie narzekał, tak jak ja to zrobiłam? A zawsze sobie porównywałam, że no o cóż to narzekać? Jak żyli rodzice po wojnie? Jak oni mieli narzekać? O co oni? Ja nie rozumiałam. Jakie porównanie miałam do swojego życia, że ja trudno mam, ale jak była wojna, jak po wojnie, widocznie musieli się zaprzeć i pracować, żeby coś osiągnąć. To czegoż ja w czasie pokoju tak narzekać, ale wtedy naprawdę nie rozważałam tego. A odnośnie osoby narzekającej, to ja bym tak sobie powiedziała, że trzeba wysłuchać taką osobę i powiedzieć, tak jak ja to w swoim życiu. Zobacz, jak nasi przodkowie, nasi tam rodzice, dziadkowie żyli w czasach powojennych, takich trudnych, takich makabrycznych. I na pewno nie było, musieli naprawdę pokonywać te nie narzekania, nic nie dały by im chyba. A dzisiaj narzekając, to diabeł koło nas chyba, tak jak i klątwa. Jeśli ktoś przeklina, to ja też mówię, nie mów tak, bo diabeł blisko ciebie. I druga sprawa, że wysłuchanie jest bardzo dobre dla człowieka, który ma jakiś problem. Po prostu tak ze spokojem przetłumaczyć mu, tak jakby do jego serca dotrzeć. No osoba, która jest niewysłuchiwana, tylko a tego i swój, ja na przykład, ktoś do mnie narzeka i ja też coś tam mam do tego, no to nic nie zyskujemy wtedy. Nic ja nie zyskuję, nic nie pomagam tej osobie, bo ja swoje narzekania, one swoje na przykład. Ale ja rzeczywiście nie skupiałam się na tej interwencji. W czymś to jest chyba zasługa bardziej Pana Boga niż moja, bo rzeczywiście można się grzebać jak żaba w tym majorku swoim. Bardzo dużo mi dało właśnie Radio Maryja od tego i cały czas się uczę, jak gdyby udoskonalam i swoje życie i tak się podbudowuję tymi właśnie audycjami, na jakiej płaszczyźnie by nie były. To jest piękne, piękne po prostu dobro duchowe i przez to się zdobywa, powiększa swoją rzeczywiście umysł, moralność, polepsza się swój byt.
Ma pani zupełną rację.
Jest bardzo trudno, ale no z nadzieją, zawsze z nadzieją, prawda? Wiara, nadzieja i miłość.
Tak jest, pani Jadwigo. Ma pani 100% racji. Dziękujemy za ten głos.
Ja również dziękuję bardzo, pozdrawiam. Będę słuchać na antenie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ja myślę, że jest taki ciekawy paradoks, że dzisiaj mamy więcej, lepiej, ale no trochę jest więcej też tego narzekania. Ludzie kiedyś żyli, mieli mniej. Ja pamiętam też za czasów jeszcze powiedzmy 30 lat temu, 40 lat temu moja babcia to nie miała prądu, przecież nie było ciepłej wody w kranie i byli to ludzie bardzo też wdzięczni. Więc jeden taki czynnik wpływający na to narzekanie to jest też charakter domu, środowisko domu. Ja pamiętam taką scenę też, kiedy zbierałem wywiad dziady do tej książki, to jeden z braci opowiedział mi historię taką, że jak przyszedł i pamiętam, jak miał 8 lat, to mówi: tato, dostałem 4 z matematyki. Tata pochmurniał, zmarszczył brwi: synu, dlaczego nie 5? Z pretensjami. A i w końcu udało mu się dostać 5. Wraca i po 2 tygodniach mówi: tato, dostałem 5 z matematyki. Ale tato tak samo pochmurniał, zmarszczył brwi, mówi: synu, na pewno ściągałeś, nie? I teraz jeśli ktoś żyje w takim środowisku, na przykład ciągle niezadowolonym, albo to niestety to wpływa, nie? Więc dar ludzi obok nas to jest wielki dar, a jeszcze większym darem jest to, kiedy my potrafimy te głosy zewnętrzne, niekiedy toksyczne, nie wprowadzą do naszego wewnętrznego narratora, że nasz wewnętrzny narrator jest bardziej zdrowy.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja Zawsze Dziewica. Adam z tej strony z Gdańska telefonuje do
Witamy Panie Adamie.
Serdecznie pozdrawiam tutaj pana prowadzącego i ojca doktora. Bardzo się cieszę z audycji, to w zasadzie cudem to nie wyłączyłem radio. Praktycznie moja żonka mówi: a to zostaw, bo będzie mówił ojciec Kwiatek. Myśmy kiedyś byli u niego tam na wykładzie w pomieszczeniach kurii tutaj w Gdańsku. I zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że to był taki wykład, który mnie wciągnął nawet. Byłem, z tego co pamiętam, jedynym mężczyzną. Tam było bardzo sporo pań w różnym wieku. I na koniec ojciec powiedział: fajnie, że tu jest mężczyzna, że trzeba chwalić, że mężczyzna się zainteresował, że jest mężczyzna, i bo mało tych mężczyzn i tak dalej. Takie dobre słowo człowiek dostał. I proszę sobie wyobrazić, że ja to pamiętam do dzisiaj, żyję tym spotkaniem dzięki temu dobremu słowu i mam od pewnego czasu taką regułę życia, że staram się każdej osobie gdzieś tam, może nie kapszarzem, że staram się codziennie dać komuś dobre słowo. Żeby zwrócić uwagę na to, na panią sprzątaczkę, która w pracy pracuje, pochwalić, dać to dobre słowo, bo zauważyłem, że to jest niebywale ważna sprawa, na własnej skórze to potrzebuję. I druga rzecz, chciałem coś wcześniej powiedzieć, ale pani, która się teraz dodzwoniła i bardzo piękny taki wykład zrobiła, to jakby trochę mi zbiła z tropu, bo mówiła rzeczywiście fenomenalne rzeczy. Teraz opiekujemy się moją mamą, 90-letnią panią, która tak samo nam mówi: nie narzekajcie, mówi, bo my mieliśmy inny świat, było inaczej, było trudniej. I to jest to przekazywanie takiej wiedzy z pokolenia na pokolenie, które się odbywa w czasie rozmowy. I jakby tutaj ważne jest, żebyśmy ze sobą często rozmawiali. To jest jedna rzecz, na którą chcę wskazać. I to, że musi być jakiś punkt odniesienia. Że mi osobiście potrzebny jest punkt odniesienia, tak? Że wtedy widzę lepiej. Jak tego punktu odniesienia brakuje, to faktycznie trzeba poszukiwać tego punktu odniesienia. I tu ja już nic mądrzejszego nie powiem na ten temat. Natomiast to jest taka obserwacja życiowa. I jeszcze jedną rzecz chcę się podzielić, że ostatnio mam taką... czytam Pismo Święte, w Starym Testamencie jestem i mam trudny czas i gdzieś tam trafiam losowo, można powiedzieć, na psalmy, modlę się psalmami. W tych psalmach są różne treści, czasami są takie trudne nawet. I też z żoną moją miałem taką rozmowę niedawno, że może lepiej iść do Nowego Testamentu, ale ja mam trudny czas i powiem szczerze, że te psalmy, tam są czasami bardzo takie mocne sformułowania odnośnie tam nieprzyjaciół i tak dalej, że jakoś jak się tym przemodlę, to mi też pomaga. Także to też chciałem na to zwrócić uwagę. I serdecznie dziękuję, pozdrawiam, dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Zostańcie z Bogiem.
Dzięki, z Bogiem.
Dzięki, panie Adamie. Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu. Dzwonię z decyzji płockiej. No to jest taki problem, z którym się człowiek mocuje i wszystko tutaj, powiedzmy, dobre efekty tego zmagania się zależą od stopnia zanurzenia w wierze. Jeżeli narzekam i staje się to taką jakby treścią mojego życia, to po prostu jest to rodzaj niewolnictwa. I pytanie do samego siebie, czy ja chcę być niewolnikiem? Następnie narzekanie jest rodzajem kłamstwa. Dlaczego? Dlatego, że jeśli modlę się, bądź wola twoja, a jednocześnie narzekam, to znaczy, że ja z tą wolą się nie zgadzam, czyli Pana Boga okłamuję. Następnie jest rodzajem bezsilności. No bo jeżeli narzekam, to znaczy się, że ja z tym problemem, który do mnie zawitał, nie umiem sobie poradzić. No ale to znowu tutaj jest coś takiego, że zapominam o tej opiekuńczej roli Boga, bo Bóg mówi, nigdy nie jesteś sam. Czyli w efekcie narzekanie jest próbą wiary. Czy wierzę w to, że moje życie ma swojego scenarzystę? No i może wreszcie narzekanie jest w jakimś stopniu zaprzeczeniem cierpliwości, bo w życiu obowiązuje cierpliwość i w tym sensie to narzekanie wyprowadza człowieka z obszaru miłości, ponieważ miłość właśnie jest cierpliwa i jako taka jest darem Bożym, a wszystko, co od Boga pochodzi, z zaufaniem przyjąć się godzi. A trudne wydarzenia człowieka utwardzają i za każde trudne wydarzenie trzeba Panu Bogu podziękować. I w tym się ćwiczę. I ćwiczę się jako osoba samotna już od lat 13. I to jest taka właśnie pedagogia Pana Boga, że one, te trudne wydarzenia człowieka utwardzają. Pan Bóg w ten sposób człowieka wydoskonala. I też świadomość, że Pan Bóg nie daje ciężaru byle komu, bo po prostu wierzy, że ja we współpracy z Nim podołam tym ciężarom. Czyli poprzez wszelkie ciężary, które powodują narzekanie, mam jednocześnie czuć się wyróżniony. To może tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle.
Dziękuję. Pięknie powiedziane. Piękne świadectwo.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich w studio. Zwłaszcza gościa, brata Piotra. Nie wiem, czy nie pomylę imienia, mam nadzieję. Chciałam powiedzieć, że jakoś tak...
A pani imię?
Justyna, ze Stalowej Woli. Przepraszam, zapomniałam się przedstawić. Jakoś niedawno widziałam na internecie chyba książkę brata Piotra, Psalmoterapia, ale nie jestem pewna, czy to jest właściwy tytuł, ale tak, no nie sprawdzam
właściwy.
Tego. Tak, tak, właśnie tak właśnie pomyślałam, że to musi być bardzo ciekawe. I co chciałam powiedzieć? Chciałam zwrócić uwagę, nie wiem, czy to już tak wybrzmiało w audycji, taki jeden problem, który może się wiązać, znaczy jeden aspekt, który też może się wiązać z narzekaniem, a mianowicie powiedzmy taka hipoteza, osoba jakaś narzeka i dodaje na początku, środku lub na końcu jakieś wulgaryzmy, w tym jakieś przekleństwa. No po prostu ja sama unikam, zwłaszcza odkąd kiedy wiele, wiele lat temu przeczytałam w książce biografii ojca Pio, że on zwrócił komuś uwagę, żeby nie przeklinać i że to również jest jakiś związek z życiem, z sferą duchową, jakoś tak zagrożenie życia jakoś duchowe. Ja nie jestem specjalistą, więc nie będę wchodzić w temat, ale po prostu pamiętam to bardzo mocne doświadczenie to i potem właśnie za każdym razem na przykład jak rozmawiam z kimś i ktoś powiedzmy narzeka lub nie narzeka, ale jeszcze w dodatku przeklina, to jest taka sytuacja, że no zawsze się tak czuję, że albo staram się w głowie mówić zdrowaś Mario, albo po prostu jakoś tak jak mam więcej odwagi lub jak taki kontekst to, żeby po prostu jakoś delikatnie zwrócić uwagę. No nie wiem, jestem ciekawa ojca, brata opinii, wszystkich pozdrawiam.
Dziękuję pani Justyno.
Dziękuję.
Dziękuję za tą wrażliwość. Myślę, że słowa mają znaczenie, ogromne mają znaczenie. Słowo błogosławieństwo, słowo przekleństwa. Nie pamiętam dokładnie, gdzie w Piśmie Świętym jest napisane, że uderzenie rózgą wywołuje sińce, uderzenie słowem łamie kości. To słowo niekiedy może łamać kości, a jeśli to jest wulgaryzm, czy powiedzmy przekleństwo, czy złość, czy narzekanie, to też jest jakiś... Idzie to w pewien eter, ale tak naprawdę odbiorcą komunikatów jest człowiek, więc to wchodzi do serca ludzkiego, więc to jest ogromnie ważne, aby właśnie nie wchodzić no, w takie powiedzmy sprzymierzenie się ze złem w tym słowie też. Mhm.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo. Halo.
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria nasza dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy się kłania.
Witamy.
Bardzo serdecznie witam pana Lecha i pana i ojca. chciałam powiedzieć, że cały czas jak słuchałam ojca, to myślałam sobie, miałam różne refleksje, a taką najgłówniejszą, że takim ideałem takiego człowieka, który nie narzekał, to był Hiob, który powiedział, Bóg dał, Bóg wziął. Ale człowiek ma, każdy ma inne usposobienie, to znaczy tak mi się skojarzyło z Hiobem. Natomiast ja być może z natury jestem taka, a może to jest bezsilność człowieka. Rodzice moi też, tutaj bardzo pięknie ktoś powiedział o tych, o przeżyciach wojennych. Przeżyli o powstanie mama, obozy. Straciłam męża w Mauthausen, Guzen. I jeszcze miała siłę stworzyć rodzinę i ja się urodziłam dość późno. Ale nigdy nie narzekała. Natomiast ja całe życie, mnie się wydaje, to jest sprawa też charakteru, pewnego typu wrażliwości, jakiejś takiej nadwrażliwości, że człowiek ciągle przewiduje coś złego i że coś się tam stanie. A już tak na koniec powiem, że będą wszyscy się śmiać ze mnie, ale główną taką myślą, jak ojciec mówił, z taką swadą, z taką energią i z takim przekonaniem było to, że ja na przykład, no co powiedzieć, że na przykład teraz po tych wyborach nie powinnam mieszać w to polityki, ale przecież ja jestem załamana tym wszystkim, no to być może to jest narzekanie, ale to znaczy, że człowiek ma udawać wesołego w pewnych sytuacjach, w których jest szalony dyskomfort, pewna przemoc stosowana wobec ludzi. I jeżeli to czuje, bo może nie każdy ma taką wrażliwość pewną, może to jest nadwrażliwość, może to trzeba leczyć, ale ile ludzi jest załamanych tym, jak nas teraz, jakie to jest to, co się dzieje w Polsce. No to może przeniosłam za bardzo z tego, co człowiek narzeka, na to, co, no bo też porównajmy Hioba, prawda, co on przeżył, ale trudno tak się zamknąć w swoich czterech ścianach i powiedzieć sobie, no nie będę narzekał, prawda, jakoś to nie ode mnie zależy. No jednak tutaj bym polemizowała z tym, że człowiek musi czuć i musi reagować, jeżeli go poniżają na przykład, no to, a nie bardzo ma jak działać, więc co mu zostaje? Często właśnie to, że rozpacza nad tym, nadrzeka. No to są to takie myśli, które mi towarzyszyły. Rzeczywiście bardzo to przeżywam wszystko, a być może jeszcze dodam, ojcze, że być może z wiekiem człowiek, z cierpieniami, z tym, że staje się taki bezradny, on wtedy zaczyna może narzekać, bo energia młodości powoduje, że to narzekanie wyklucza się, ponieważ człowiek znajduje siły w sobie i nową energię, i nową nadzieję. A czym jest starszy? I jeszcze do tego dobije go coś takiego, że takie nowe rządy tak traktują nas, jakbyśmy byli po prostu stadem owiec prowadzonych na rzeź. I może ja przesadzam. W każdym razie dziękuję za ten temat. I bardzo mi dużo dało do myślenia i postaram się mniej narzekać, ale w sytuacjach konkretnych, no nie mogę powiedzieć, Boga w to mieszać i powiedzieć, Bóg dał, Bóg wziął, jak nie Hiob, skoro to ludzie, tak, ludzie ludziom gotują czasem taki los, których inni ludzie z natury rzeczy, walcząc o swoją godność, no przynajmniej wyrażają to narzekaniem, a jak nie mogą nic innego zrobić. Serdeczne dzięki i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Mario.
Myślę, że nie do końca zostałem dobrze zrozumiany albo nie do końca jasno powiedziałem, że właśnie narzekanie tak naprawdę utrudnia rozwiązać problem, czyli pozbywamy się nadziei na narzekanie po to, żeby rozwiązywać problemy tak naprawdę, czyli mamy myśleć konstruktywnie, mamy krytycznie myśleć. Gdybyśmy nie narzekali, to byśmy byli dalej w PRL-u, w znaczeniu nie wyrażali niezadowolenia w kontekście lat, powiedzmy, które były poprzednie, więc i również tym razem możemy wyrażać niezadowolenie, ale działać. A narzekanie to jest takie mielenie, paplanie o czymś bez żadnego sensu, znaczenia, jakby przekierowanie sobie czy innym emocji negatywnych, bez sensu, poczucia niemocy. Więc to jest naprawdę niepomocne w naszym życiu, nie? I to jest bardzo ważne, to rozróżnienie.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Królowi zawsze. Amen.
Dzwoni Karlo z Oławy.
Witamy.
Chciałem powiedzieć, Szczęść Boże, chciałem powiedzieć krótkie świadectwo o tym, jak narzekałem kiedyś w życiu, bo jak to młody człowiek narzekam, że telefon nie ten, że ubrania nie te, że samochód nie ten. I cały czas narzekałem, ale od kiedy zacząłem pracować jako ratownik medyczny w pogotowiu ratunkowym, to zauważyłem, że ludzie mają większe zmartwienia, większe troski i tak naprawdę nauczyłem się tej pracy takiej pokory i no, wydaje mi się, że Pan Bóg mnie posłał do tej pracy, bo zmieniłem swoje myślenie, patrzenie na świat i tak naprawdę przypominają mi się słowa z Ewangelii, gdzie Pan Jezus powiedział, żeby nie troszczyć się zbytnio o wiele. Wydaje mi się, że ludzie za bardzo troszczą się na tym świecie o takie błahostki i dlatego narzekają. Wydaje mi się, że ten dzisiejszy świat ma te czynniki właśnie, że mamy narzekać, chcemy mieć więcej, ale czasami nie jesteśmy po prostu sprostać wymaganiom świata. I wydaje mi się, że recepta jest taka, żeby po prostu cieszyć się każdym dniem, każdą chwilą życia, spotkaniem nawet z rodziną, z tymi znajomymi, których mamy, i żeby nie narzekać no za bardzo, bo warto docenić to, co mamy. Przede wszystkim zdrowie. Mhm.
Docenienie na pewno jest piękną receptą na te narzekanie. Mhm.
Dziękujemy, panie Karolu.
Dziękuję, Szczęść Boże. Chciałem jeszcze pozdrowić kogoś.
A no, proszę bardzo.
Chciałem pozdrowić wszystkich pracowników z pogotowia ratunkowego we Wrocławiu. Także Szczęść Boże. I
Szczęść Boże.
Proszę o modlitwę.
Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wiek wieków. Amen.
Mam na imię Anna, dzwonię z centralnej Polski. No chciałam z taką skruchą przyznać, że jestem osobą bardzo narzekającą. I po prostu właśnie bardzo czekałam na tę audycję. No i właśnie chciałam się, mam takie dwa pytania. Pierwsze, właśnie jak zmienić się, to oczywiście ojciec mówił, ale ja chciałam podać takie dwa przykłady, bo znam dwie osoby, które mają bardzo trudną sytuację osobistą i można powiedzieć życiową, ale na przykład jeżeli się nie porusza tematów takich już właśnie i sytuacji, to one tak w ogóle w sposobie bycia właśnie są bardzo optymistyczne, żartujące, pogodne i właściwie ma się, przebywając z nimi, ma się wrażenie, że one nie mają problemów, ale akurat znam te problemy i wiem, że mają. I tak patrzę na nich, słucham te osoby z takim podziwem, że no ja w ich sytuacji, to ja bym cały czas o tym myślała, mówiła innym, bo właśnie ja mam taki sposób odreagowania, że ja o tych swoich problemach lubię mówić innych, obciążać innych niestety. I to właśnie pytanie, jak chciałabym właśnie być taką osobą, która owszem, no realnie ocenia rzeczywistość, która jest, ale żeby właśnie zamiast narzekania bardziej zastosować jakiś taki żart, taki jakoś humor, no po prostu, no nie wiem, takie, ale nie wiem, jak to zrobić kompletnie, bo raczej no takiego poczucia humoru raczej jakiś tam mam, ale chodzi o to, że nie mam takiej właśnie wesołości życia, nie ma we mnie tego. Może faktycznie tak analizuję teraz, że u mnie w domu nie było takich właśnie wybuchów śmiechu i tak jakoś rzeczywiście jakoś to tego takiego domu wyjściowego nie było. A drugie mam takie pytanie, czy mogę narzekać do Pana Boga? Znaczy nie Panu Bogu, znaczy właściwie tak, czy mogę, bo ja właśnie bardzo często przez to, że mam taką naturę właśnie narzekającą, że właśnie mówię do Pana Boga, czyli tak gdyby te emocje kieruję do Pana Boga, mówię o Boże, znowu to, o Panie Boże, no po prostu nie na zasadzie bezmyślnego mówię, ja tylko gdyby takie akty strzeliste, ale narzekające. Czy ojciec uważa, że no to nie jest zadużycie? Takie właśnie, czy tak można Panu Bogu narzekać właśnie? Bardzo dziękuję, już przechodzę na odbiór.
Dziękuję, Pani Anno.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Myślę, że w kontekście narzekania trzeba uważać na automatyzmy, bo tutaj żeśmy rozmawiali w studiu wcześniej, że bardzo ciężko jest zauważyć, że w ogóle narzekamy i takie nawet czasem akty o Boże i tak dalej, to mogą być wyrazem takiego jednak narzekania ubranego trochę w formy religijne. Natomiast ja jestem wielkim zwolennikiem, żeby duchowo na modlitwie wyrażać swoje lamentacje, frustracje, czyli być ich świadomym i przeżywać to w relacji do Pana Boga. Wręcz Pana Boga tutaj nie obrazimy naszymi bólami, frustracjami, ale też ważne, żebyśmy się to uczyli, to co wspominałem, tego słuchania Pana Boga, co Pan Bóg mówi. W Piśmie Świętym mamy przykład świętej Marty, która w dwóch miejscach, które spotykamy w Ewangelii chyba Łukasza i Jana, to ona jest jakby sfrustrowana. Raz, że siostra Maria jej nie pomaga, a w drugim momencie, kiedy brat Łazarz zmarł i Jezus jakby się spóźnił, więc ona też okazuje frustrację swoją, niezadowolenie. I Marta pięknie, bo ona jako kobieta taka dojrzała, uczy tej frustracji, by wyrażać to do Jezusa, a z drugiej strony ona go też słucha, czyli ta frustracja jej nie zasłoniła jej myślenia, nie zastąpiła tej osoby i ona słuchając Jezusa otrzymuje nowe światło na daną sytuację. W tym kontekście, kiedy my w czasie modlitwy zaczynamy frustrację wyrażać i słuchać, zmienia się nasza rzeczywistość. W tym kontekście to jest bardzo ważne. Jeszcze tylko powiem, że kiedy spotykamy ludzi, którzy mają realne, obiektywne cierpienia, to wiadomo, że ten nastrój nie możemy być wesołkować, opowiadać humory, tylko szanujemy, mamy empatię, mamy zrozumienie. Są różne momenty przeżywania też tych kryzysów i to trzeba pewnego rodzaju uszanować, więc też z tym optymizmem nie chodzi o to, żeby w butach wchodzić, wdzierać się do domu i każdego sztucznie, żeby się uśmiechał, był zadowolony. Chcemy realnie przeżywać ten świat, ale realne, ciągłe skupienie na negatywności tylko i wyłącznie to nie jest też dobre i to też nie jest realność, więc chodzi o to, żeby umieć obok tego cierpienia, trudu obiektywnego, czasem subiektywnego, czasem dostrzec po prostu piękno i dobro Pana Boga. To jest, mi się wydaje, istota tego przekazu.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Katarzyna z Olsztyna.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja przez wiele lat, ponieważ mam taki temperament, taką naturę wysoko wrażliwą i ten system taki nerwowy mam, taki delikatny bardzo i wrażliwy, to zajęło mi wiele, wiele lat, całą dorosłość i do tej pory, ćwiczenie swego charakteru, właśnie na niepoddawanie się różnym takim nawykom myślowym, które są destrukcyjne. I tak jak dzisiaj też słucham, i oczywiście w tym procesie, bo to jest też proces i też nie można tak siebie traktować, tak sobie wyrzucać, że czegoś jeszcze nie umiemy, że nadal jeszcze tkwimy w jakimś uwięzieniu, jakimś uwikłaniu, bo to też, tak jak właśnie tutaj ksiądz prowadzący wcześniej, przepraszam, bo ja tak na początku nie słuchałam, także nie wiem dokładnie, czy to był ksiądz, czy to była osoba świecka, ale w każdym razie potem właśnie mnie bardzo zaciekawiło i weszłam w to, ale po początku tego przedstawienia nie słyszałam.
Ojciec Kapucyn.
Aha, no właśnie. Bardzo to było pożyteczne wysłuchanie. To jest tak, że to jest po prostu proces i właśnie jak tutaj ksiądz powiedział, że nic nie zrobimy takim wyrzucaniem i narzekaniem, bo to jest jeszcze dokładanie po prostu do tego i wykłania. I też demony tutaj się cieszą, bo nie dość, że jeszcze nas trzymają już właśnie w niezadowoleniu, to jeszcze kolejna, właśnie one też idą w koloniach. Kolejne, co nam powodują, to jeszcze obwinianie się za to, że już jesteśmy chrześcijanami, wyznajemy Chrystusa, a upadamy w tym narzekaniu i tak nie powoliliśmy. I trzymamy się w tym takim uwikłaniu też, że nie jesteśmy tacy, jakimi siebie chcielibyśmy widzieć. I to jest właśnie, to trzeba wszystko odrzucić. I po prostu właśnie tą nadzieję taką na proces się przygotować, że to będzie praca i to wyczyszczanie. I też chciałam, i takie sobie ćwiczenie przeprowadziłam też właśnie, jak w trakcie słuchałam słów ojca Kapucyna i ludzi potem dzwoniących, że my jako ludzie jesteśmy tacy bardzo przywiązani do naszych materialnych rzeczy i mamy domy, prawda, oczyszczamy domy, zawsze sprzątamy firanki, prawda, myjemy dwa razy w roku, czy tam okna, dywany odkurzamy, no siebie też, prawda, dbamy o siebie, po prostu i na przykład tak sobie takie ćwiczenie przeprowadziłam z duchowością, na przykład, czy to robimy też w naszej duchowości, na przykład, i wyobraziłam sobie taki supermarket, że idziemy do takiego fizycznego supermarketu i tam są różne produkty. I siłą rzeczy jest tak, że jak sięgamy po ziemniaki czy po mięso, no to nie wybierzemy tych takich, jakichś takich już nadających się do wyrzucenia. Tylko wybieramy takie dobre, żeby się dobrze odżywić. I tak samo ja sobie wytłumaczyłam, żeby właśnie tak czasami z boku się spojrzeć i wyobrazić sobie taki supermarket naszych myśleń. Że po prostu w każdym gdzieś pudełka w tych supermarkecie, gdzieś na boku siebie, jak siebie tak po prostu spojrzymy z boku, właśnie w każdym takim stoisku gdzieś tam jest o myślenie takie, nie wiem, może z domu, jakieś kulturowe, z wychowania jeszcze z naszych pradziadków, czy z naszego socjalnego wychowania w środowisku, czy w państwie. I po prostu i tak na przykład, i tak właśnie bierzemy, i tak właśnie tak sobie wyobrazić, czy po prostu, czy jakbyśmy byli w takim supermarkecie duchowym, czy my po prostu tak samo jak w tym fizycznym, że wtedy właśnie nam by się pokazało, że po prostu ile my tych brudnych, tych takich nadających się do wyrzucenia po prostu rzeczy jemy tak naprawdę, tak w cudzysłowie, prawda? Bo jak one są w naszych myślach i tak się drążymy w nich, no to po prostu to jest nasz posiłek. To nas odżywia. I to jest na pewno, tego Pan Bóg nie chce. I właśnie też, ponieważ jestem taką osobą, która w swoim życiu już dorosłym żyłam na przestrzeni dwóch kultur, także mam takie porównanie naszych zaleciałości kulturowych polskich i też żyłam w Anglii 18 lat i w tamtych zaleciałości kulturowych też różnych, skomplikowanych ich i też rodzinnych, bo też weszłam w rodzinę angielską i po prostu zauważyłam, że i tutaj tak wspomnę, że to jest bardzo ważne, bo też życie duchowe o tym mówi, że demony naprawdę się potrafią uczepić przez wiele lat, nawet Biblia mówi, do czterech pokoleń konsekwencje. I jeżeli nie wyczyścimy tego z naszych rodzin, one się po prostu ciągną i mogą spaść na kolejne pokolenia. I po prostu bardzo ważne jest, żeby właśnie po prostu, ja na przykład mi też pomogła, tak mogę podać, jest litania do i nowenna, jest też i modlitwa do Maryi rozwiązującej węzły. I to jest, ja się spotkałam z tą modlitwą jakieś 4 lata temu, po raz pierwszy.
Dobrze, pani Katarzyno, ale to już zeszliśmy z tematu w tym momencie, bo mówimy o narzekaniu i za ten udział w tym temacie bardzo pani dziękuję, pani Katarzyno.
Dziękuję. Ja tylko podsumuję i docenię oczywiście jak najbardziej ten głos, takie zdanie, świętość kocha czas i myślę, że trzeba mieć taką też cierpliwość do tego, że niektóre rzeczy czy uzdrowienia dokonują się też w czasie. Pan Bóg się tym czasem posługuje, nie sam czas w sobie, ale ojciec Pio powiedział, że dwie cnoty Panu Bogu się szczególnie podobają. To jest cierpliwość i wytrwałość. Właśnie wytrwałość w dobrym i cierpliwość niekiedy do swojej kruchości czy tego, że mi nie zawsze wychodzi tak, jakbym chciał czy chciała.
Niech będzie imię Twe błogosławione, Tyś dał, Tyś wziął. I cóż przed Tobą jest, i cóż jest człowiek, Tyś dał, Tyś wziął.
Jako się Tobie podobało,
jest wola i twoja jest moc.
Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, 22:57. Drodzy Państwo, chciałem zaprosić na rekolekcję spotkania małżeńskie w kolejny weekend, 1-3 marca, organizowane w Czarnej Sędziszewskiej koło Rzeszowa. Zgłoszenia przyjmują Państwo Mazurowie 663-366-306. To telefon 663-366-306. Ośrodek Toruński w Zamku Bierzgłowskim organizuje takie rekolekcje. Zgłoszenia 669-210-388. Powtarzam, 669-210-388. To do Państwa Mazurków. I Ośrodek Warszawski w Anielinie koło Otwocka. Zgłoszenia przyjmują Państwo Kęsikowie. Telefon 501-100-507. Powtarzam, 501-100-507. Jeszcze proszono mnie o ogłoszenie takich dni skupienia dla małżeństw niepłodnych, które odbędzie się ten dzień skupienia 9 marca w Krakowie w klasztorze sióstr Nazaretanek. 9 marca, Kraków, klasztor sióstr Nazaretanek, dzień skupienia dla małżeństw niepłodnych. I zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 27 lutego. Zranienia wewnętrzne, a życie rodzinne. Siostra Urszula Kusek, palotynka, wieloletnia katechetka, założyła i prowadzi wspólnotę Hioba oraz Państwo Małgorzata i Daniel Mazurek z tejże wspólnoty. 5 marca, dojrzewanie do ojcostwa. Zaangażowanie w prenatalny okres życia dziecka. Gościem będzie pani Emilia Lichtenberg-Kokoszka, doktor nauk humanistycznych. Także serdecznie zapraszam. I 12 marca, Wielka Sobota, narodziny czyśćca. No, wiedzieli państwo, że czyściec się narodził w Wielką Sobotę? Siostra Anna Czajkowska ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych razem z siostrą Ireną Złotkowską, generalną przełożoną tegoż zgromadzenia. I odbieramy telefony, bo dzisiejszy temat, przypominam, sztuka życia bez narzekania, a naszym gościem jest brat dr Piotr Kwiatek. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria ze Skierniewickiego. Chciałam powiedzieć o narzekaniu, że ja w swoim życiu staram się nie narzekać, a jeżeli jakiś ból, jakieś cierpienie mnie dotyka, czy nawet mojego męża, bo no niestety był alkoholikiem, ale już niestety nie jest, bo nie żyje, ale cierpi na taką chorobę, że cierpi, to ja zawsze mówię do męża, a do siebie szczególnie, że Jezus Chrystus, przecież On był święty, najmniejszego grzechu nie miał, a my ludzie na każdy dzień jakieś grzechy mamy, nie ciężkie, to lekkie, ale jesteśmy grzesznicy i zawsze tak mówię sobie i ludziom, no i mężowi tłumaczę, że Jezus właśnie był święty, nie cierpiał, to powinniśmy my, ludzie grzeszący, ofiarować swoje cierpienie z Jezusa koniecznie, cierpieniem na krzyżu, olbrzymim cierpieniem dla Boga Ojca. A jeszcze wyczytałam w książce właśnie takie słowa, że nasze cierpienie, ofiarowanie z Jezusa cierpieniem na krzyżu dla Boga Ojca, to Matka Boża, na rysunku tak było, że Matka Boża trzyma właśnie na piersi ręce złożone i te serduszka właśnie przesyła do Jezusa, jeżeli ofiarujemy. A jeżeli nie ofiarujemy, a już najgorzej, jeżeli przeklinamy, to cierpienie wpada w przepaść. No i chciałam tylko tyle powiedzieć i bardzo dziękuję za katechezę, bo dużo daje do myślenia. I człowieka postawia na nogi na dalsze nasze życie na tym świecie. Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Mario. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze. Dziewica
Teraz
Dorota
zawsze.
Z Rzeszowa.
Witamy Panią Dorotę.
Ja bardzo chciałabym podziękować przede wszystkim tutaj panu Lechowi, który zaprasza no, takich wspaniałych prelegentów, prawda, którzy naprawdę ubogacają nasze życie. Zawsze wspominam z wielką wdzięcznością pana niesamowitą miłość do żony i myślę, że to jest jakoś ogromna wdzięczność za to wasze małżeństwo i właśnie takie przyjęcie tej woli Bożej, czyli to, co Pan Bóg daje. Dziękuję bardzo. A do ojca Piotra również bardzo dziękuję. Jestem uczestniczką, czytam książki ojca Piotra i jestem jeszcze w tym projekcie 1W1, czyli w niedzielę przez cały tydzień czytamy po prostu psalmy i wspólnie po przeczytaniu psalmów łączymy się w modlitwie, odmawiając Ojcze Nasz. No niesamowite, ja sama mogę powiedzieć, na pewno to jest łaska, że Pan Bóg obdarzył talentem takiego optymizmu, empatii, radości, ale też to jest tak zwane czuwanie nad sobą, taka uważność, bo bardzo łatwo jest nam widzieć to, co złe, to, co trudne i narzekać. Ale właśnie ileś lat temu wybrałam sobie słowa z pierwszego listu do Tesaloniczan 5:16-18, że zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie i w każdym położeniu Bogu dziękujcie, bo taka jest wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie. Nie jest to łatwe zawsze się radować, dziękować, ale właśnie z pomocą Bożą, czy w otoczeniu takich wspaniałych ludzi, bo na pewno tym, czym się karmimy, tym nasiąkamy i trwanie przy Słowie Bożym, przy psalmach, no jest olbrzymim ubogaceniem i to jest mój wybór, ale też tu podkreślę, że wszystko jest łaską. To tak jak w liście Jan 1:18 jest napisane i wszystko otrzymaliście łaskę po łasce. Dlatego z olbrzymią wdzięcznością dziękuję za wszystko. Serdecznie pozdrawiam. Wdzięczna Dorota. Urzekam, nie narzekam. Pozdrawiam wszystkie dziewczyny, bo ja jestem z Rzeszowa i jestem w projekcie urzekająca, a pan Lech również gościł.
Tak.
Także pozdrawiamy, radujemy się, spotkania nasze, chociaż nie jesteśmy wspólnotą, tylko jest to projekt, ale zawsze rozpoczynamy modlitwą i wspólnie siebie ubogacamy. Pozdrawiam całe Podkarpacie, a przede wszystkim wszystkie dziewczyny, które spotykamy się na kawach. Bóg zapłać za wszystko i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Doroto.
Szczęść Boże, ja również bardzo dziękuję. Tak przy okazji skorzystam, że pozdrowię wszystkich ludzi ze wspólnoty. Jeden psalm za wszystkich, wszystkie psalmy za jednego. Właśnie w skrócie 1W1 polega to na tym, że się modlimy ponad 3000, prawie 400 osób pięknie zaangażowanych w tą modlitwę Słowem Bożym. Także bardzo miło było usłyszeć i wiem, że nas słuchają też inne osoby zaangażowane w ten projekt modlitewny.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Radio Maryja. Ja jestem z USA, stan Connecticut.
A pani imię?
A z Polski Ewa. Z Polski pochodzę ze Stalowej, no blisko Stalowej Woli. Ja chciałam powiedzieć o tym narzekaniu. Ja już odkryłam. Prawdę, jak my ludzie jesteśmy skonstruowani. Przeszłam Golgotę, bo doktor mi 6 lat, Żydek italiański, mi przedawkował leki na tarczycę, za mało, za dużo. I teraz nic już nie narzekam. Jestem starsza już koło 60, ale sprzątam, to tak jakbym fruwała. Jak mam tą tarczycę znormalizowaną TSH2, przysadka mózgowa. To wszystko się układa. I człowiek nie grzeszy, nie narzeka. A jak miałam za mało, to człowiek narzekał ciągle. Taki człowiek był niedosycony i grzeszył. A jak jest znormalizowana tarczyca, to człowiek nie grzeszy. I to jest właśnie klucz, że najważniejsza rzecz to jest ta nasza tarczyca. Za dużo też jest źle, bo nie można myśleć. Ale naprawdę ja teraz to jestem zadowolona, pracuję, no bo na sprzątaniu, bo no gdzie pójdę? Na sprzątaniu, ale już i tak jakbym fruwała. I nie jestem zmęczona ani nic i naprawdę polecam każdemu sobie zbadać, znormalizować, tylko najgorsze jest tu w Ameryce, że jod radioaktywny, bo miałam nadczynność, mi część zniszczył, później przedawkował, bo nie kontrolował ten doktor. Ja trochę ucierpiałam, ale teraz już sama doszłam i teraz najgorsze, że nie można gdzie trafić. Problem językowy, to im się nie chce tłumacza, to jeden do drugiego chodzę i mówię, ale dobrze, że mam wiedzę. I powiedziałam im, polska doktorka powiedziała, że ja to muszę mieć, nie? Czy wy chcecie, czy nie? No i tak to regułkę powiedziałam i już teraz mi dają. A przedtem proszę do następnego, proszę, proszę, proszę. I tak ja nie za bardzo to było. Narzekałam, to tak, to wszystko źle w tym życiu się nie układa, ale teraz jestem zadowolona. Pracuję, pomagam wnuczkom, bo jest dużo gromadka i w pracy nie narzekają i wszystko wydajne, nie grzeszę, żyję i naprawdę jestem zadowolona. Bardzo właśnie warto to, żeby tak znormalizować. Tylko wiecie, co jeszcze odkryłam bardzo ważnego?
Oj,
że oni na całym, tak, na całym świecie, tu w Ameryce, zamiast ludzie, oni normalizują te cztery tym nieaktywnym hormonem, bo komu się należy.
Oj, pani ale... Ewo, to już troszkę za daleko idziemy, bo o hormonach to z lekarzem, nie z bratem Kapucynem.
Tak jest.
Także dziękujemy pani Ewo.
Dziękujemy za głos, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Słuchamy Radio Maryja. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo się cieszę z tej audycji, bo jest...
Pani imię? Halo, halo? Oj, zginęła nam pani. Halo? Kolejny telefon. Odbieramy. Słuchamy Radio Maryja.
Tak.
Kogo witamy? Radio Maryja.
Teresa z dekanatu greckiego.
Witamy panią Teresę.
W 1974 roku od września w szkole gastronomicznej w technikum w Siedlcach miałam taką polonistkę, z którą przerabialiśmy Kochanowskiego. I on mi, i z tego mam zapamiętane na całe życie, postawa stoicka. Nie ma ekstremalnych ani śmiechów, ani rozpaczy. A życie jest różne. Dlatego mówię, postawa stoicka jest najważniejsza. Nie zwalajmy trudności życiowych na kogoś innego. Tylko bierzmy odpowiedzialność sami za siebie. I jeszcze raz powtórzę, postawa stoicka. Wiele osób w Polsce ma matury, ale czym coś zostało w głowie z tego polskiego? Nie pamiętam nazwiska tej polonistki, ale była wspaniała. To jest najważniejsze, że miałam... Z tą polonistką język polski.
Mhm. Dziękujemy pani Tereso.
Ojcze. Myślę, że no, wrażliwość na człowieka, empatia jest bardzo ważna, bo czasem ten stoicyzm można rozumieć jako pewnego rodzaju odseparowanie się od drugiego człowieka. I myślę, że ta wrażliwość w kontakcie, w relacji z drugim człowiekiem, uczenie się drugiego człowieka, każdy człowiek jest pewną księgą. Kiedy czytamy, spotykamy się z tym drugim człowiekiem, to też możemy wzrastać. Kiedy gdzieś byśmy byli odseparowani, czyli to by było jakoś takie nieważne dla nas, to w pewnym momencie myślę, że też będziemy słabiej czytać rzeczywistość, która no jest złożona też. Nie? Ten kontekst narzekania też pokazuje nam, że rzeczywistość jest złożona, ale to, co jest w tym malkontenctwie takim toksycznym, to jest taki akcent, że ludzie narzekają wtedy, kiedy nawet jest błogosławieństwo, nie? I to ważne jest, żebyśmy z tego wychodzili właśnie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł Sokolnik z Torunia, serdecznie pozdrawiam gościa, pana Lecha, panią, która mnie połączyła oraz wszystkich słuchaczy. Ja uważam, że narzekamy często, jeżeli mamy zbyt dużo oczekiwania wobec życia. Często to też również, jeżeli ktoś ma, nam stawia wysokie, po prostu wysoko nam poprzeczkę stawia, ale my nie musimy czuć tak się, co zostanie się podnosić sukcesy w życiu. To wcale to nie, sukcesy w życiu nie mogą być naszym celem, tylko musimy po prostu dobre życie, czy nie dobra i się i rozwój duchowy. To muszą być intelektualne, też muszą być naszymi celami. Brak umiejętności również sobie cieszenia się z rzeczy małych, to jest też prowadzi do frustracji. I potem też narzekamy. Jak się potrafimy cieszyć się rzeczy małych, to możemy już być w znacznie lepszym humorze. No poza tym to jest w wielu przypadkach słaba psychika. Za to nie można winić ludzi, bo każdy niech sobie psychiki nie wybiera. Chociaż można trochę popracować tak nad podejściem do życia. Nie, również jest narzekanie jest tak również skutkiem niedostatecznej modlitwy i braku ufności Bogu, bo jeżeli zaufamy Bogu, będziemy się więcej modlić, to zaznamy pokoju ducha i będziemy liczyć na wsparcie Boga i On nam pomoże. I również kolejne również jest powód narzekania, to zbyt wiele czasu poświęcamy problemom, na które nie mamy wpływu, bo to, co mamy, na co mamy wpływ, to należy poświęcać i będą efekty czasu i nie będziemy, będziemy coraz mniej narzekać. Jeżeli na coś nie mamy wpływu i zbyt dużo narzekamy, czy się zamujemy, to frustrację raz narzekamy. I kolejnym również, żeby to nie było to jak najmniej tego narzekania, to musi być akceptacja cierpienia. Wtedy ono nas przemienia. Wtedy już stajemy się oczyszczeni wewnętrznie, łaskę, żyjemy w łasce oświęcającej i potem nam stajemy się jakimi radośniejszymi chrześcijanami i coraz mniej wtedy będziemy narzekać. To tak nie można, jeżeli ktoś narzeka, to po prostu należałoby komuś tak pomóc, doradzić, pocieszać i wtedy tak też nie było, nie należałoby się zbytnio o takich odsuwać od ludzi, bo to trochę nie było tak po chrześcijańsku. Może na tym zakończę. Serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Pawle.
Myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby podkreślić, że nie chodzi się o odsuwanie czy brak takiego współczucia związane z tym, że ktoś tam nie daje rady sobie wyjść z malkontenctwa. To malkontenctwo jest związane z pewną historią, z trudnościami też, ale jest też taka rzecz, która w jakiś sposób my ją powtarzamy, budujemy cały czas narrację wokół siebie, bo jest to jakieś powtarzanie słów, które zaczynamy też wierzyć i czasem to jest zupełnie też jakaś taka nieprawda. Ja jeszcze pozwolę sobie zacytować słowa świętego Pawła, takie piękne, które są jakimś naszym, dla nas wszystkich chyba wyzwaniem. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I myślę, że to jest takie jakieś dobre dla nas wszystkich, jakieś taki cel, zadanie, abyśmy dbali o tą jakość naszych słów. Nie będziemy w stanie dbać o jakość słów naszych, kiedy nie zadbamy o jakość naszego serca. Właśnie z obfitości serca mówią usta i musimy patrzeć, co nasze usta mówią, czy karmią, czy budują, czy być może właśnie podcinają skrzydła, więc niech te słowa świętego Pawła z listu świętego z Efezjan dają nam jakąś inspirację też dzisiaj w kontekście tego tematu.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maria zawsze dziewica, pozdrawiam. Tadeusz z Białegostoku.
Witamy panie Tadeuszu.
Ja chciałem powiedzieć, że też byłem kiedyś u kapucynów na rekolekcjach, też powołaniowych, również takich formacyjnych. Także też pozdrawiam kapucynów. Szczególnie w prowincji warszawskiej. I nie chciałem też takie podzielić się tym, że czy można powiedzieć, że narzekanie może być pozytywne. czy można powiedzieć, że po prostu ten narzekanie jakoś spowoduje to, że po prostu zmieni się sytuacja. No i na przykład patrząc na to, że no cały czas to narzekanie powoduje, że jest stres i rodzi się jakieś takie rozdarcie, rozgorczenie, pretensje do Boga, do ludzi, do siebie. I tak pomyślałam sobie, że może jakieś źródło tego narzekania jest, skąd to się w ogóle wzięło. I że przecież aniołowie zbuntowali się w niebie, bo mieli jakoś tam źle chyba, że narzekali, że Pan ich wygnał. I że no, czy można być taka sama sytuacja ze zbawionymi, że oni też będą narzekać, że im coś nie pasuje i Pan będzie musiał inaczej jeszcze znów jakiś inny plan zrobić. I no i jeszcze też takie jedno pytanie. No i Pan Bóg jakby po prostu kieruje każdym według swojej woli, ale Pan Bóg też narzekał, że stworzył świat i zesłał potop. Czy można powiedzieć, że to wszystko jest takie jakby, no i tak zawsze dobro zwycięży. Zmierzamy do tego, żeby, czy w ogóle to narzekanie kiedyś się skończy, czy to będzie jakieś piękne, będziemy szczęśliwie rośli, że będzie pełnia szczęścia. Czy tu możemy też jakieś na tym świecie w ogóle, że będziemy przez taką, jak tutaj była wdzięczność, dojść do czegoś? No, czy nie zwariujemy, że będziemy zawsze wdzięczni, radośni, czy po prostu da się tak po prostu funkcjonować w tym świecie w ogóle też? No, też. Bo serdecznie pozdrawiam, Bóg zapłać.
Dziękuję Panie Tadeuszu, z Panem Bogiem.
Ja myślę, że nie warto wchodzić w jakieś skrajności, tylko optymizm, tylko narzekanie i na pewno Pan Bóg nas wyzwala, kiedy my też pracujemy nad tymi naszymi wadami, zamieniamy je w cnotę, to też to ograniczamy właśnie praktykowanie wdzięczności, kontakt z ranem, błogosławieństwem stwarza, że mamy mniej powodów do tego niezadowolenia. Przytoczę tutaj też wypowiedź Nika Wójcika, pewnie wszyscy dobrze pamiętamy tą jego historię, pełną dramatu, urodził się bez rąk, bez nóg. On kiedyś powiedział takie zdanie: miałem wybór być zły na Boga za to, czego nie mam, albo być wdzięcznym za to, co mam. Można powiedzieć, że miał ogromną ilość powodów do tego, by narzekać, bo nie miał rąk, ani nie miał nóg. Ale stał się pastorem, głosił nadzieję i to pokazuje, że to mamy tą możliwość pewnego dokonania wyboru. Nawet w obszarze naszego życia, cokolwiek w naszym życiu się dzieje, czy to są rzeczy bardzo trudne, czy mniej trudne, mamy zawsze tą opcję do tego, by zauważać dobro, szukać sens, rozwijać to dobro, czy być może też no, utyskiwać, marudzić. To nie rozwiązuje problemu. Narzekanie jest naprawdę czymś złym. Nie? To, co papież mówi, jest to choroba duszy, więc nie starajmy się jakby może nie uświęcać tego narzekania, ale no, wyrażanie niezadowolenia tak, w sensie konstruktywnym, rozwiązywanie problemów tak, ale narzekanie samo w sobie naprawdę jest zupełnie bezproduktywne.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Amen.
Agnieszka Kraków. No tutaj na wstępie wspomnę, że nie słyszałam od początku, także jeżeli coś się powtórzy, to przepraszam bardzo. I ja chciałam coś takiego powiedzieć. No tak, czuję się niejednokrotnie, jak mówi się właśnie o narzekaniu, czuję się bardzo urażona. Dlaczego? Dlatego, że na przykład no to jest też zależne od tego, jakie dzieciństwo ktoś miał. No i z drugiej strony, no czy ja mam mówić, że matka mnie kochała, jak matka mnie nienawidziła, nie chciała, jawnie mi to, prawda, określała, maltretowała mnie. Czy ja mam się chwalić, że miałam cudowną matkę? Czy ja mam kłamać, że miałam wspaniałego męża, jak 3 miesiące po ślubie już mnie zdradzał i nie ukrywał się wcale z tym, zamknął mnie w domu, nie pozwolił mi się w ogóle spotkać z nikim. Jego ojciec znęcał się nade ode mną psychicznie. Później wszystko jeszcze na moją córkę przełożyli. Czy ja mam kłamać, że wszystko było w porządku? No ale jak ja powiem prawdę, to od razu, że ja narzekam. No niestety miałam całe życie, prawda, bardzo traumatyczne i mam jeszcze cały czas. No jak jest coś dobrego, to się oczywiście cieszę. No ale no, mam kłamać, że było dobrze, czy mam sobie dusić wszystko, aż w końcu się temu szatanowi uda, że mnie doprowadzi do rozpaczy i do samobójstwa. No udał mi, pomógł mi bardzo, ja już wspominałam o ojcu Eugeniuszu Kwiatkowskim, no nieżyjącym od 3 lat, bardzo mi pomógł i wyprowadził mnie na to właśnie, dał mi tą modlitwę do Ojca Grande, do Pana Jezusa 30-dniową, właśnie o pomoc w wybaczeniu i to mi bardzo dużo pomogło. Więc już o tamtych sprawach tak nie mówię bardzo często, ale jeżeli ktoś mnie o to pyta, to ja nie mogę, prawda, skłamać, że było inaczej, jak było tak. No i prawda, i tutaj też myślę, że właśnie, że bardzo dużo zależy od tego, jakie było dzieciństwo, bo wtedy się kształtowała psychika. I ta psychika ukształtowała się w taki, a nie w inny sposób, w takich traumatycznych, prawda, warunkach. Więc to też jest, prawda, bardzo, bardzo mocno wpływa na psychikę całego życia. Mnie nawet te kilkumiesięczne psychoterapie nie pomogły tyle, co rozmowy z ojcem Eugeniuszem. I ta pomoc właśnie, ta w wybaczeniu Pana Jezusa. I teraz staram się każdą jakąś negatywną taką sprawę, każdą krzywdę wybaczać. Jak widzę, że to mi ciągle przez myśli przechodzi, no to zwrócić się do Pana Jezusa o pomoc, bo znowu wychodzi na to, że to było dla mnie tak ciężkie, że ja sama nie potrafię. Więc tak myślę, no ta pani, która mówi tarczyca, no dla niej to była tarczyca, bo dla niej to była, prawda, choroba tarczycy, więc po tej chorobie, prawda, jej się poprawiło. Ale to nie, że każdy, prawda, się opiera na tarczyce. Tutaj chodzi o psychikę, a nie. Więc ja mam taką myśl i prawda, że no, ponad 30 lat nie potrafiłam się uśmiechnąć. Niestety. I dopiero, prawda, dzięki tym kilka lat bardzo często chodziłam do ojca Eugeniusza, rozmawiałam z nim. No on mi mówił wprost. Pan Jezus powiedział, na tym świecie będziecie mieć tylko zafrasowanie. Ale mówił bardzo mało, a tak głęboko i tak trafiał, że naprawdę, że no, bardzo mi pomógł. No.
Dziękujemy, Pani Agnieszko.
Ja później oddałam jeszcze to życie właśnie Panu Jezusowi.
Ale Pani Agnieszko, pozwoli Pani, że zabierze głos, odpowie Pani nasz gość, bo czas nam się już kończy. Dobrze? Także tyle. Dziękujemy za Pani świadectwo. Trudne życie.
Tak, ojcze. Ja bardzo dziękuję też Pani Agnieszko za to świadectwo, walki, zmagania i przy okazji dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, tym, którzy wzięli udział ten czynny, dzielili się swoim doświadczeniem, pewnym spojrzeniem na temat narzekania. Myślę, że to potwierdza, że warto o tym rozmawiać, być refleksyjny. Narzekanie niestety jest formą też kłamstwa, bo narzekanie to jest stworzenie pewną historię w umyśle, którą my zaczynamy wierzyć. Więc tutaj nie chodzi o to, żeby nie mówić prawdy bolesnej, albo doświadczeń, które mamy. Tylko jest to pytanie też, jaki jest sens, być może, tutaj nie mówię, że w sytuacji Pani Agnieszki, ale opowiadać cały czas o swoim cierpieniu. Cały czas jakby drapać się po tych ranach, prawda, i wszystkim opowiadać. Więc też właśnie tutaj było wspomniane ten temat wybaczenia, ten temat, żeby no, tej przyszłości żadnej nie zmienimy. Możemy jedynie popatrzeć na swoją teraźniejszość, otworzyć się na te możliwości, które Pan Bóg nam daje w kontekście przyszłości. Więc cały czas mówię, że temat walki z malkontentstwem nie polega na tym, że mamy założyć jakieś różowe okulary i trzymać jakiś sztuczny, prawda, optymizm sobie nierealny i nie widzieć problemów w świecie, ale skupienie się, takie naprawdę przesadne opowiadanie cały czas, skupienie się wyłącznie na negatywności, to jest to malkontentstwo, no rzeczywiście nam w ogóle nie pomaga, wręcz utrudnia nam żyć, jakość życia. Każdy z nas chce być szczęśliwy, a ludzie, którzy narzekają tak naprawdę, no to jest tak jakby szli w wędrówce i do plecaków dodawali sobie dodatkowo ciężarów kamieni i ta droga jeszcze jest cięższa po prostu, bo obiektywnie czasem wędrując po górach, na przykład to jest ten trud doświadczając gór, a z drugiej strony te narzekanie to jest forma jakiejś takiej narracji przeżywania świata, która obciąża nasz system i nerwowy i system funkcjonowania i to jest zupełnie nieprzydatne, niepotrzebne, więc w tym kontekście mówimy, natomiast nie to, żeby nie mówić, czy nie mieć kontaktu z cierpieniem, czy z doświadczeniem realnym. Ale bardzo dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za bardzo cenne głosy, bo myślę, że w kontekście dyskusji my poznajemy głębiej i dalej pewną rzeczywistość. Ja myślę, że to jest cały czas proces szukania, rozumowania tego tematu, tej przywary naszej narodowej, być może w której często my właściwie o niej nie dyskutujemy tak naprawdę, więc ja jeszcze tym bardziej dziękuję tutaj za zaproszenie mnie do tej audycji.
W internecie dziękujemy za wszystkie wpisy. Pani Maria pisze, gdy jest ciężko, modlę się i mówię Bogu o swoich przeżyciach, problemach i trudnych doświadczeniach. Powierzam Mu całe życie. Też podczas adoracji Przenoszącego Sakramentu oddaję wszystko Bogu. Podczas sakramentu pojednania Jezus mnie uzdrawia. Staram się nie narzekać. Po burzy zawsze wschodzi słońce. Wiem, że Bóg ma dla mnie najlepszy plan, więc Mu ufam. On mnie przeprowadza przez życie. Nie zostawia mnie samej, też w trudnościach. Cieszę się z małych rzeczy, to daje mi radość. Dziękuję za audycję, bardzo cenną dla mnie. Pozdrawiam, Maria. Także dziękujemy za wszystkie telefony, których było 15, 5 z tego mężczyzn. Dziękujemy za czynny udział, za wpisy na Facebooku. Dziękuję naszemu gościowi, księdzu, ojcu doktorowi Piotrowi Kwiatkowi za kolejną audycję. Będziemy się umawiać na następne. Może o psalmach właśnie.
Nie słyszeć. Ale psalmy myślę, że też opisują nasze życie i myślę, że mogą być piękną modlitwą, której warto się też nauczyć, czy uczyć. Mhm.
Dziękuję pani Katarzynie za realizację audycji. Drodzy Państwo, już 23:29 za chwilę. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.